Szanowni Państwo, minęła godzina 17. Rozpoczynamy obrady wspólnej Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Informuję, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Dzisiaj na 6 członków Komisji Oświaty są wszyscy. Nie ma 2 radnych z Komisji Rolnictwa, Roberta Rutkowskiego i Łukasza Sieranta. Tutaj są zgłoszone z powodu choroby. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam Pana Komendanta Huberta Strychałę, witam pracowników urzędu, Pana Feliksa i Panią Anię. Plan na dzisiejsze posiedzenie. Temat główny to stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Buk, raport Komisariatu Policji za 2024 rok, współpraca policji z instytucjami gminnymi, problemy dotyczące zadań policji w gminie Buk. Następnie, czy w naszej gminie potrzebna jest straż gminna? Kalkulacja kosztów powstania i funkcjonowania potencjalnych zakres zadań dla straży gminnej. Punkt drugi, omówienie projektów uchwał. Punkt trzeci, sprawy bieżące. A więc przechodzimy do punktu pierwszego. Raport Komisariatu Policji za 2024 rok. Stan bezpieczeństwa w gminie Buk. Otrzymaliśmy od Pana Komendanta standardowy chyba raport jak co roku. W zeszłym roku na jesień nie było, chyba przedstawimy to teraz na początek roku, no tak na lutem. Pewnie żebyśmy mieli wydane za cały rok. Nie? No właśnie, dokładnie. Także dlatego przedstawiliśmy to tutaj na początek roku, żeby były nie na sam początek, tylko na drugi miesiąc, żeby były dane już opracowane, wszystko było dopięte. Stan bezpieczeństwa w gminie na podstawie tego raportu można uznać za dobry. Przestępstw nie przybywa, wykrywalność rośnie w niektórych działach. Są oczywiście problemy, tutaj już przed komisją Pan Komendant mówił, że największe problemy to właśnie problemy kadrowe, jak zwykle zresztą chyba. Co się przewija chyba co roku właśnie, nie? Że kadrowo policja no stoi słabo, o, tak bym powiedział. Czy raport jest dość krótki, jest w nim zawarte to, co powinno być w nim zawarte. Czy Państwo radni mają do niego jakieś pytania? Zawsze były. Może Pan Komendant by coś powiedział jeszcze na temat, czy coś umknęło w tym raporcie, czy wszystkie dane są.
Tak, w tej tabeli 7 przestępstw policyjnych, tam chyba jest jakiś błąd statystyczny, bo wykrywalność w 2023 roku 258%. Tam brakuje przecinka, to? Bo nie za bardzo mi się to klei. Okay. Powinno być lepsze. Okay. Dlaczego taka 1/3 tylko wykrywalność? To jest, jestem nowym radnym, ale wydaje mi się, że 1/3 wykrywalności to nie ma zbytnio podstaw do kluby tutaj. Nie?
Szkoda ile. No to... Łącznie były 3 zdarzenia zadaniowe. Znaczy u nas no nie można się tak powiedzmy sugerować statystyką. Według mnie taka realna wykrywalność policji, która jest na takim dobrym poziomie i to jest nie tylko wywodząca się z naszego kraju, to jest poziom 20% i to jest naprawdę realna realna taka statystyka, wykrywalność na poziomie gdzieś tam, nie wiem, 100 czy zbliżonych 100%, no to jest takie, nie do końca uważam to za dobre. No jakby było, powiedzmy, nie, w tym roku 100%, no to w przyszłym, żeby, podobno dla statystyk nie pracujemy, ale żeby był ktoś zadowolony, to by musiał być 101, a to no niestety nie jest nie do zrobienia. Myślę, no tutaj na 3 włamania mamy ustalonego sprawcę jednego, no to myślę, że nie jest to tak. Nie jest to źle.
Ale
to
3 włamania, jedna sprawca? Nie, 3 włamania, to się identyfikuje. Bo 3 włamania, to jest
zawsze jakiś błąd.
Wykrycie jakiegokolwiek zdarzenia, no to no powiedzmy, no przeczucie jest takie, że za dużo jest jakichś dziwnych filmów i seriali w telewizji, ale naprawdę wykrycie jakiegokolwiek zdarzenia, no to no, to przypadki. O, dosłownie gdzieś tam ktoś kogoś zauważył, gdzieś tam, no to naprawdę to są przypadki. No to, to nie jest tak jak w serialach, że w ciągu, nie wiem, 5 minut DNA się ustała, bo to też tak nie wygląda i no, ja od 26 lat, jak pracuję w policji, to mam takie wrażenie, że to te filmy, seriale nam robią krzywdę. Naprawdę, sam osobiście się spotkałem z takim przypadkiem, gdzie pani nie chciała, żebym obsłużył włamanie, bo ona czekała za policjantami z W11. Nie, tak, bo niestety, no, i naprawdę tak to wygląda.
No, oni tam 5 minut wszystko ogarniają.
I tam opieka medyczna też z Leśnej Góry powinna przyjeżdżać, nie?
Proszę.
Ja mam taką sprawę, może nie tyle do tego stricte pisma, do tego, ale co w przypadku, jeżeli chce się zgłosić na przykład napaść, pobicie, jest filmik z tego zdarzenia, ale nie ma śladów na ciele. Policjant powiedział, że możemy udać się na obdukcję, ale ta obdukcja i tak by nic nie wykazała. Bo czy policjant ma obowiązek przyjąć to zgłoszenie, czy nie?
Znaczy to nie znam dokładnie zdarzenia, jak to było. Przy uszkodzeniach ciała wygląda tak, że żeby można było skierować sprawę do prokuratury, to musimy mieć taką obdukcję biegłego sądowego, bo jeżeli z takiej obdukcji będzie wynikało, że naruszenie narządów ciała jest poniżej 7 dni, a działanie sprawcy nie narażało na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, no to powiedzmy, jeżeli pani miałaby takie zdarzenie, to pani może podać tego sprawcę tylko i wyłącznie do sądu cywilnego. Tak to wygląda. Jeżeli by policjant przyjął od pani to zawiadomienie, powinien dać skierowanie do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia badań. My dopóki taka obdukcja nie przyjdzie, no to nie, no nie prowadzi. Są prowadzone czynności sprawdzające, czekamy na opinię i po tej opinii jest podejmowana decyzja. Może być tak, że będą obrażenia poniżej 7 dni, ale działanie sprawcy narażało na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia i wtedy jest wszczynane dochodzenie i prowadzone postępowanie.
Ja mam takie pytanko. Gmina się rozwija, zwiększa się ilość mieszkańców w gminie, firm. Za chwilę to możliwe, że powstaną dwie obwodnice. Czy przewidziana jest większa działalność komisariatu, jeżeli chodzi o godziny nocne i weekendy?
To wszystko zależy, czy mam większą stanę statowej komisariatu. No, na chwilę obecną na pewno nie. Tutaj z tego raportu, jaki przedstawiłem, wynika, że na koniec roku nie mieliśmy żadnego wakatu, ale już mamy jeden. 31 stycznia policjant przeszedł na emeryturę. To dzielnicowy, także mamy jedno miejsce, jeden wakat dzielnicowy. Nie mam kolejnej osoby, która przebywa na urlopie macierzyńskim i jeszcze jednej osoby, która od lipca zeszłego roku jest na zwolnieniu lekarskim, także ja rzeczywiście do zapewnienia służby mam 6 osób, także no matematycznie się nie da w 7 dni 3 dni zapewnić. No, tak jak możemy, tak się staramy. Albo jest tak, że na przykład z innych komisariatów przyjeżdżają do nas na interwencję, albo my jeździmy na inną komisariat.
No, tutaj potwierdzę, z innych komisariatów przyjeżdżają, z innych gmin, bo czasami na wypadki czy interwencje przy pożarach albo coś takiego, no to bardzo często są właśnie policjanci z innych gmin. Czy ktoś coś jeszcze miał? Na temat bezpieczeństwa tam burmistrz.
Ja mam takie wrażenie, już tutaj rozmawiałem z panem komendantem przed komisją, że my się tutaj w Buku dosyć bezpiecznie czujemy. Takie przynajmniej moje jest wrażenie. Nie ma też jakichś specjalnych skarg na policjantów, że gdzieś tam szatują, no oprócz na dworcu, ale to dobrze. To dobrze, że tych łapią, co przez tory chyba nielegalnie przechodzą. Tutaj jest tak, ale miałbym pytanie do pana komendanta. Z waszej perspektywy, co jest najtrudniejsze tutaj w pracy? Czy łapanie tych kierowców na ulicy Poznańskiej, żeby im te mandaty wstawiać, czy w ogóle co jest najtrudniejsze? Jakby tam tak pan pomyślał, trudne pytanie, ale...
No, jeżeli chodzi o prawo te dworze, to tak nie do końca tam jest, że policjanci sami sobie tam stoją i czekają, no tylko to wynika ze zgłoszeń mieszkańców, że są niezadowoleni, że tam samochody stają na miejscu dla inwalidów albo w miejscach niewyznaczonych. Często mamy zgłoszenia z PKP, że pojazdy w taki sposób tam stoją, że blokują przejazd pod tą rampę rozładunkową. No tak to wygląda. Poznańska, no to odkąd pamiętam, jak tutaj przyszedłem, to zawsze był problem z Poznańską. Ja osobiście uważam, że jedynym rozwiązaniem to może by było wprowadzenie drogi jednokierunkowej, bo chyba tam no nie da się nawet, no powiem Państwu tak, mandat za zakaz zatrzymywania w wysokości 100 zł, bo taki jest przewidziany, no to chyba na nikim wrażenia nie robi. Może jakby tam dodać jedno zero, to może by ludzie zaczęli myśleć nad tym, ale no tak to wygląda. No jeżeli chodzi o jakieś takie problemy, no to jeżeli, no, chodziłoby o ilość policjantów, jeżeli byśmy mieli zwiększone, żebyśmy byli w stanie na każdej zmianie wystawić patrol, który mógłby jeździć, no to myślę, że tam, że samych zdarzeń lub takich zdarzeń w ruchu drogowym byłoby o wiele mniej. Ale to no, jest problem tym, no to nie tylko w komisariacie w Buku, bo to praktycznie we wszystkich komisariatach jest problem kadrowy. Także jeżeli są chętni mieszkańcy, to zapraszamy do służby.
Aczkolwiek ja myślę, że na Poznańskiej się poprawiło znacznie ostatnio. Jest mniej tych parkujących tak na dziko. Pan burmistrz chciał coś powiedzieć, tak?
Szanowny panie przewodniczący, panowie przewodniczący, szanowni państwo radni. Taka świeża sprawa, bo na podstawie maila mieszkańca Znaków Suchych z grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy taką informację, że jest rejon drogi powiatowej niebezpieczny w okolicach Skali Wiejskiej i prośba jest o zamontowanie progów zwalniających. Między innymi w tej kwestii zwróciliśmy się do powiatu, bo to jest w kompetencji powiatu, jeżeli chodzi o usprawnienia. Właśnie to powinien prowadzić zarządca. Odpowiedź jest taka, jaką chyba się spodziewaliśmy, bo wiemy, że na drogach powiatowych, które w szczególny sposób stanowią drogi przelotowe, nie ma możliwości montowania progów. No ale też otrzymaliśmy tutaj zapewnienie ze strony Zarządu Dróg Powiatowych, że Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwróci się do policji z prośbą o podjęcie działań interwencyjno-patrolowych zmierzających do większego respektowania obowiązujących ograniczeń prędkości i poprawy bezpieczeństwa ruchu na wspomnianym odcinku drogi. To jest jedna z spraw, panie komendancie, która dotyczy między innymi piratów drogowych, którzy szczególnie w sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej, tudzież też nawet często szkół, poruszają się z nadmierną prędkością. Tylko sygnalizuję, że tutaj ta kwestia pewnie też trafi do komisariatu i pewnie w tej lokalizacji pojawią się tutaj, może już nie bezpośrednio mieszkańców sygnały, ale właśnie z powiatu sygnał właśnie, żeby to nasi tutaj funkcjonariusze zareagowali i czy z innych komisariatów przeprowadzili stosowne kontrole. Tak jest, drodzy Państwo, wielokrotnie w przypadku dróg powiatowych. No niestety są ograniczone możliwości poprawy bezpieczeństwa na drogach. I między innymi tutaj ta działalność policji najczęściej wynika z tych sytuacji na drogach tych przelotowych. No nadmierna prędkość, a tylko powiem, że miejscowość Szewce, Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin i nawet Dobierzyn, Niekruszewo, no posiadają, czy też Wiktorowo, Pawłówko, no zlokalizowane są drogi powiatowe, więc ta sytuacja jest notoryczna w tych wszystkich lokalizacjach, no ale też i na drogach gminnych. Takie sygnały też, jeżeli dotyczy to dróg gminnych, staramy się kierować tutaj do policji, do komisariatu, do pana komendanta. No i ja zauważam tą reakcję. Nieraz Państwo jako radni sygnalizujecie na komisjach, na sesjach prośbę o przekazanie takiej kwestii, żeby tutaj poprawić bezpieczeństwo, powiem tak najogólniej. No i rzeczywiście ta reakcja jest. Ja chciałbym tutaj z tego miejsca w sposób szczególny podziękować panu komendantowi, wszystkim jego współpracownikom, funkcjonariuszom za to, co czynią. Pewnie, że jeżeli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa i jak dojdzie do jakiejś sytuacji, to zawsze człowiek jest mądry po szkodzie. I o wiele bezpieczniej by było, gdyby tych zdarzeń nie było. No ale wszędzie one się zdarzają. Chociażby chciałbym, ta pochwała, podziękowania też wynikają z tego, że dzisiaj właśnie powiat miał sesję Rady Powiatu i też był podjęty temat stan bezpieczeństwa i porządek publiczny, podczas której między innymi już kolejny raz z rzędu, kolejny rok z rzędu nasz komisariat, wybaczcie Państwo, że tak się wyrażam, nasz, gmina nie ma żadnych kompetencji wobec komisariatu. My nie odpowiadamy za komisariat, ale tak się utożsamiamy i mówimy, że nasz bukowski komisariat no, został wyróżniony nagrodą starosty. W latach wcześniejszych może i pozycja wśród laureatów może była wyższa, teraz jak dobrze kojarzę trzecie miejsce, no to o czymś też świadczy. I jak tutaj pan komendant wspomniał, no te wskaźniki co do wykrywalności, co do ukarania, one zawsze będą, drodzy Państwo, różnie wyglądać na papierze, ale powinniśmy się odnosić zazwyczaj do tego, jak to jest realnie w naszej przestrzeni publicznej. Największe uciążliwości są polegające właśnie z tym, jak funkcjonują komisariaty w całym powiecie, w ogóle w całym kraju. Są nocne dyżury, no i zdarza się, że do mieszkańców, czy po wykonaniu tego telefonu alarmowego 112, no przyjeżdżają funkcjonariusze po jakimś tam czasie, czasami szybciej czy nie, z innych komisariatów. To nie jest coś, za co odpowiada komisariat w Bułku. No wiemy, jaka jest sytuacja kadrowa. Ja chciałbym też jeszcze z tego miejsca osobiście podziękować, bo zawsze po tych naszych rozmowach, interwencjach ta skuteczność jest, zawsze jest reakcja, nigdy nie został sygnał, który był bezpośrednio kierowany z urzędu, nigdy nie został zbagatelizowany. Wręcz przeciwnie, zawsze funkcjonariusze poważnie traktują te sygnały i za to chciałbym serdecznie podziękować panu komendantowi, ażeby też podziękował stosownie funkcjonariuszom z tymi najlepszymi pozdrowieniami, a życzyłbym nam wszystkim, żeby to bezpieczeństwo w naszej gminie było o wiele lepsze. No, tak się złożyło, że mamy pewne urządzenia, które też mają poprawiać to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, chociażby wyświetlacze prędkości, które w sezonie zimowym może nie funkcjonują tak jak w sezonie letnim z uwagi na pobór energii z tych paneli fotowoltaicznych, solarnych. Niemniej jednak czynimy tutaj starania, żeby też poprawiać to bezpieczeństwo. No a już pozostawiam ocenie Państwu radnym, jak to ma wpływ na mieszkańców, czy to jest skuteczne, czy nie. W jakimś stopniu uważam, że tak. No ale tu wiemy, jaka jest sytuacja, no i też na pewno będziemy starać się i czynić wszystko, co w naszej mocy, no żeby to bezpieczeństwo podnosić, aczkolwiek, jak zostałem też ostatnio poinformowany przez Komendę Miejską Policji, jest też, drodzy Państwo, wedle potrzeby możliwość ewentualnie zlecenia dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy, jakby odgórnie, za co by gmina musiała też zapłacić. Zawsze o tym też przypominam, ale to już nie jest tylko i wyłącznie moja wola, to jest wola Państwa radnych. Wiem, że w latach poprzednich gmina korzystała z takich różnych rozwiązań. Czy to są dobre rozwiązania? Też nie chciałbym tego oceniać. W każdym razie informuję, że taka możliwość istnieje. Ale na chwilę obecną ja nie widzę tej sytuacji, które by miały temu powodować, żebyśmy mieli zlecać. Pamiętacie Państwo sytuację kiedyś, czy to było początek ubiegłego roku, 2024, kiedy były takie sygnały, donosy, że podejrzane osoby kręcą się wokół szkół i czatują, że tak powiem, żeby, no i jednym zdaniem powiem, że dzieci czuły się zagrożone. No wtedy podjęliśmy też takie starania, żeby no, firmę ochroniarską, były rozmowy, czy to mają robić funkcjonariusze policji. Uznaliśmy po konsultacji, żeby to była firma ochroniarska. Czasowo to się odbywało. No i problem jakby na chwilę obecną ustał do czasu. No wszystko jest, drodzy Państwo, do czasu. No więc ja tylko informuję, że podejmowanie jakby starań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i współpraca z komisariatem i mam nadzieję, że Pan Komendant tak samo odbiera współpracę z urzędem, jest na bardzo dobrym poziomie. No i jeżeli są jakieś takie nadzwyczajne sytuacje, to jest bardzo sprawna i szybka reakcja ze strony służb. Także ja już nie będę komplementował, bo za chwilę mogą być jakieś uwagi. Ale wiemy, drodzy Państwo, jaka jest w kraju sytuacja. Zawsze mogę powiedzieć też usprawiedliwiając, że policja szuka nowych współpracowników. Zawsze można rozpocząć pracę w policji. Więc tyle z mojej strony. No i tyle. Pewnie przechodzimy płynnie też do tego tematu, Panie Przewodniczący Straży Gminnej. Ja na tym już w chwili obecnej poprzestanę.
Tak, ja bym chciał tylko jeszcze dodać a propos tych daków suchych tej drogi powiatowej. Bardzo fajnym instrumentem, i to wiem z doświadczenia Dobieżyńskiego, jest ta Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kliknąć, otworzyć, zaznaczyć, zgłosić jaki rodzaj naruszenia, przekroczenie prędkości i to działa po jakimś czasie i to dość krótkim w URD się pojawia. Także w Dobieżynie bardzo często wiemy, że na Bukowskiej, na Stęszewskiej. Także im więcej zgłoszeń, tym szybciej WRD się pojawi. Prawda?
Dziękuję panu burmistrzowi za tutaj słowa pochwały. Jeżeli chodzi o właśnie to, jak pan tutaj wspomniał odnośnie krajowej mapy, to w przypadku zgłoszeń, które dotyczą przekroczenia dopuszczalnej prędkości, my jako funkcjonariusze z komisariatu z Buku nie podejmujemy w tym zakresie czynności, ponieważ no, nie dysponujemy radarem, a na dzień dzisiejszy przepisy są takie, że do obsługi radaru policja musi być przeszkolony, są to tylko funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, no i pokazują się często, przykładem tego jest w przeciągu półtora tygodnia, no zostały zatrzymane 4 albo 5 prawiazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę. Tam poszły wnioski do starostwa o zatrzymanie na 3 miesiące i na razie wszystkie przeszły pozytywne.
Pojawia się nawet speed, więc bo to nieopakowany czasem też się pojawi gruby speed. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, sugestie do pana komendanta? Proszę.
Panie komendancie, jeszcze taka moja uwaga. W Buku działa, można powiedzieć, tutaj można kupić pieczywo. To jest wiadomo, bukowska piekarnia. Zresztą smaczne pieczywo i prawe robi. piecze, więc nic tutaj jakby nie chcę nawiązywać, ale szczególnie w niedzielę jest taka sytuacja, że jest blokowane skrzyżowanie na ulicy Dworcowej i Kolejowej. Poprzedniej jesieni miałem taką sytuację, że wziąłem akurat osoby z rodziny na pociąg i nie było możliwości wjazdu na skrzyżowanie. No, zgodnie z przepisami ruchu drogowego nie można wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie ma możliwości opuszczenia go. No i żeby zdążyć na ten pociąg, to nie będzie czekał za nikim, musiałem złamać przepis i jechać lewą stroną, żeby dojechać do toronów. Czy można coś w tej sytuacji zrobić?
Wiemy o takim, bo to nie o tym, co tam się dzieje, no ode mnie policjanci podejmowali tam czynności. Praktycznie wszystkie, jakie podjęli, skończyły się awanturami wielkimi, no bo ludzie mieli pretensje, co policjanci od niechcianego nie za chlebem czekają i nie do końca rozumieją to, że blokują ruch. No to jeżeli, no, były podejmowane czynności, no nie do końca się tam może jakimiś mandatami zakończyły, ale no policjanci wiedzą o tym, jak jest potrzeba, to reagują, ale no kończy się to różnie. Później jesteśmy tak, jak na przykład też tam na ulicy Poznańskiej posądzali, że powiedzmy policjanci z boku nie robią nic innego, tylko stoją na ulicy Poznańskiej. To.
I przy aptece na Kościuszki.
To nie wynika też z tego, jak już wcześniej mówiłem, że to tak sami sobie szukamy, tylko naprawdę to są zgłoszenia mieszkańców, bo jednym coś tam przeszkadza, innym nie. No, ale jeżeli mamy zgłoszenie, musimy, bo mamy obowiązek na nie zareagować i to w określonym tam czasie i to wygląda. I tak samo, jeżeli też bym mógł odnośnie tej krajowej mapy, to powiedzmy ta krajowa mapa służy do zgłaszania takich zagrożeń, typu tak jak właśnie przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale nie służy do zgłaszania interwencji, a ja tak praktycznie codziennie przeglądam tą krajową mapę i nieraz powiedzmy tam są zgłaszane jakieś zdarzenia, które powinny być zgłoszone pod numerem 112, żeby policja mogła podjąć czynności, bo jeżeli nawet na tej mapie zostanie, nie wiem, zamieszczony filmik albo zdjęcia z jakimś wykroczeniem, to nie jest podstawa dla nas, żebyśmy podejmowali jakiekolwiek czynności. Musi być fizycznie albo na 112, albo zgłoszenie do komisariatu normalnie, gdzie będzie przyjęte zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Tak, no tak do tego nas obligują przepisy, no niestety.
Takie prawo, a kto, jak nie, policja ma je przestrzegać. Szanowni Państwo, jeszcze mam Pan Tomasz, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni i Panie Komendancie, ja pozwolę sobie ciągnąć ten wątek wyświetlaczy prędkości, to z tego względu, że to dzięki inicjatywie burmistrza i Państwu Radnych poprzedniej kadencji i obecnej również, no te wyświetlacze prędkości się pojawiły. I teraz chciałbym wystąpić o to, że Pan Komendant albo przychylił się do tej inicjatywy i powiedział, że to jest słuszne i najbardziej i trafiliśmy w te miejsca, tam gdzie one się pojawiły, albo że to jest zły pomysł, no wypadałoby nas pochwalić albo to zganić, bo to różnie może być. Wiadomo, że kierowcy chcą poruszać się jak najszybciej i dojechać jak najkrótszym czasie, a piesi przez te przejścia chcą przejść jak najbardziej bezpiecznie. Do tego żeśmy je doświetlili, a to wszystko nosi ze sobą oczywiście środki budżetowe, akurat z budżetu gminy, a nie policji, no więc chcielibyśmy usłyszeć pana komendanta, czy to kierunek jest dobry, czy zupełnie nietrafiony. Jak państwo na to patrzycie, bo wiemy, że to działa na wyobraźnię kierowców, oczywiście jak się świeci na czerwono, a nie do końca to, co licznik pokazuje, bo nie chcemy na to patrzeć. No więc wydaje nam się, że absolutnie kierunek jest dobry, ale wypadałoby na tej sali, panie komendancie, usłyszeć, co pan na to. Jakie są Pana wrażenia?
No ja uważam to za dobre rozwiązanie. No, często jak jadę do pracy, to no, jednak widzę, że reagują powiedzmy ludzie na to, jeszcze w szczególności na te wyświetlacze, na których się pokazuje w chwili obecnej, jaki jest mandat, ile jest punktów za to. Także widać, że no, ludzie zwalniają przed tym, ale niektórzy przejadą taki pomiar i tam przyspieszają, no ale powiedzmy w takich miejscach, gdzie gdzieś tam przed przejściami według mnie sprawdza się.
Żadne filmiki nie nabudowały, tylko
Odnośnie taki kierowca, kierowcy zrobił taki filmik, nie było takiej sytuacji, jakiś kontrola społeczna, że tak powiem, ktoś nagrywał, albo na przykład jadący pojazd i przed sobą ma ten pojazd, który złamał przepis, jakieś takie filmiki są.
No, jeżeli chodzi o te wyświetlacze?
Nie było.
Nie, to odnośnie wyświetlaczy takie filmiki do nas nie trafiły, znaczy trafiają odnośnie innych takich zdarzeń drogowych, gdzie są kierowcy po nagrywaniu, jak wyprzedzają w niedozwolonych miejscach albo po prostu na skrzyżowaniach się nie potrafią zachować i takie filmiki do nas trafiają, większość spraw trafia do sądu z wnioskiem o ukaranie. Ale jeżeli chodzi o to, żeby był nagrany ktoś, że na tym wyświetlaczu przekroczył prędkość, to nie, nie mieliśmy czegoś takiego.
Jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, też spotkałem się i często wpływają z komisariatu do nas zapytania o udostępnienie monitoringu z uwagi na pewne zdarzenia w rejonie poszczególnych, nie wiem, skrzyżowań, gdzie jest ten monitoring zainstalowany, a wówczas jak doszło do jakiegoś zdarzenia, no to jest to do odtworzenia. No, panie radne, no już z zeszłego roku już się dawno te nagrania zdezaktualizowały, więc nie mamy z ulicy Dworcowej, chociaż punkt przesiadkowy jest monitorowany, więc już nie odtworzymy tego zdarzenia, więc może pan radny być spokojny. Ale rzeczywiście wpływa tych pism z komisariatu dosyć sporo, no i właśnie mamy tą możliwość, że możemy, jesteśmy zobligowani zresztą do tego, żeby nagrania zabezpieczone przekazywali właśnie tutaj komendantowi, funkcjonariuszom i to się dzieje. Już nie wnikamy, jak to ta dana sprawa się kończy, bo to już nie jest w naszej kompetencji, ale faktycznie myślę, że to też jest pomocne narzędzie. Przecież skrzyżowania przy obwodnicy są monitorowane najczęściej tutaj z ulicy Dobierzyńskiej, z ulicy Dworcowej. Takie właśnie do nas zapytania w tych kwestiach trafiają. I na to regularnie i systematycznie odpowiadamy.
Czy ktoś jeszcze? Pani, proszę.
Ja chciałam zapytać o taką sprawę przestępczość ogólna, przestępstwa narkotykowe. Chciałam zapytać, co kryje się pod cyfrą 5, bo widzę, że tutaj wykrywalność jest 100%. A wiemy, że coraz młodsze osoby sięgają po narkotyki. Czy tu chodzi o tak zwaną dealerkę, czy to jakieś zupełnie inne przestępstwa narkotykowe? Jak to wygląda na tle naszej gminy? Jak pan ocenia, czy to rzeczywiście ta dealerka u nas w Buku ma znaczenie, czy jest na jakimś wysokim poziomie, czy, bo ja widzę, że to jest tylko piątka, nie wiem, co się kryje pod tą piątką, chciałbym się dowiedzieć.
No, ta piątka to dotyczy się tego, że było wszczęte 5 postępowań o ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. No, dwie sprawy to jakby można, to trzy, można by tak określić, że powiedzmy to była, jak to się fachowo mówi, u nas taka drobnica, ale dwie sprawy były takie, gdzie ponad kilogram narkotyków mieliśmy zabezpieczony. To może tam więcej nie chciał na temat narkotyków, żeby gdzieś tam jakieś sprawy nie psuł w niej.
Dobrze. Zanim zaatakował Wielkopolskę. Czy ktoś jeszcze do pana komendanta ma jakieś uwagi, pytania? To może ja się dołączę, panie komendancie. To już takie może zgłoszenia, nie zgłoszenia, życzenia. A propos, bo największy problem to chyba te parkowanie jednak u nas, nie? No to takich kilka miejsc, pan wspomniał o tym punkcie przesiadkowym tam przy rampie. To ja bym dodał jeszcze ze dwa. Ulica Słoneczna od skrzyżowania z Wielkowiejską prawie do przychodni weterynaryjnej. Tam jest podwójna ciągła. Ale no, już sama podwójna ciągła powinna generuje to, że nie można się zatrzymywać na tym odcinku jezdni. A tam dość sporo samochodów parkuje jednak. Nie? Jest, nie? Okej. I ulica Mury i Kościelna głównie w niedzielę. A to już jest z punktu widzenia, panie komendancie, strażaka, bo jednak no ja jestem strażakiem i jak się coś stanie, tam w życiu żaden samochód strażacki nie jedzie w niedzielę. Chodzi o lewą stronę. Nie?
No, odnośnie tego to nawet może nie proboszcza interweniowaliśmy, gdzie
no było
tam przekazywał, ale widocznie no,
było tam
kosztuje bezpieczeństwo ruchu.
No właśnie, no to wiadomo, że najlepiej by jechać może pod schody tam do środka albo coś takiego. No. A propos tego ruchu, no i skrzyżowanie to pojawia się co roku. Dworcowa Jana Pawła II. No kierowcy nie stosują się jednak do nakazu jak wytrosto. Tak jak od dworca, tak od strony Opalenicy, no to jest. W zeszłym tygodniu miałem przypadek, że jechałem od dworca, to przede mną, a jechałem za 15 minut z powrotem od strony Drodziskiej, też skręcał w lewo. Także tak to wygląda. Czy ktoś jeszcze do pana komendanta? Jakieś zgłoszenia? To teraz, panie komendancie, czy pan do nas? O.
Jeszcze jedno. Przejście dla pieszych to też państwo, czy drogówka?
To zależy. No to jeżeli chodzi o przejścia, no to i nasze zadanie, i Wydział Ruchu Drogowego również, no jest obowiązek przepuszczenia pieszego, ale no to też, jeżeli powiedzmy byśmy wiedzieli mniej więcej jakie godziny dni, mogę próbować wtedy tam radiowóz. No ale zawsze przekażę na patrolę, żeby... No ładnie.
Dobrze. Okej, czy ktoś jeszcze? Nie ma. Panie komendancie, czy pan do nas jakieś zgłoszenia nie ma? Albo uwagi, albo życzenia.
Na chwilę obecną nie mam żadnych uwag, nie mam nic takiego. Jedynie mogę tylko podziękować za współpracę, jaka jest prowadzona, bo tu odkąd służę w komisariacie w Buku, to nigdy żadnych problemów ze strony gminy nie było, także myślę, że współpraca na bardzo dobrym poziomie.
Z OPS-em bardzo, bardzo mocno, tak?
Jak wymieniłem też tam właśnie OPS, Ochotnicza Straż, Ośrodek Sportu Rekreacji, także z gminy wszystkie te zarządy, także no, nie ma naprawdę. Nie spotkałem się, ani policjanci też mi nie przekazali takiej informacji, żeby się gdzieś do kogoś zwrócili z jakąś tam pomocą albo z jakimś wnioskiem, żeby został wyrzucony albo żeby ktoś im nie pomógł.
To cieszy. Dobrze, to przechodzimy z raportu policji płynnie do Straży Miejskiej. Jakbym mógł prosić jeszcze pana komendanta chwilę o zostanie. Otrzymaliśmy dość szczegółowe opracowanie dotyczące ewentualnej Straży Miejskiej w naszej gminie. Od podstaw prawnych przez zadania, jakie by miałaby do wykonania, przez uprawnienia, przez właśnie współpracę Straży Miejskiej z Policją, jakby to miało wyglądać i kosztorys oczywiście. Panie komendancie, może na początek pytanie do pana. Straż Miejska w naszej gminie by wam pomogła, czy by może przeszkadzała? Bo jest ileś tych zadań, które się nakładają, więc jak by pan to widział?
Znaczy, na pewno by nam nie przeszkadzała, nie mogę powiedzieć. Mogłyby nieraz wystąpić problemy takie To też mogę powiedzieć na bazie służby w poprzedniej jednostce, gdzie były tak zwane patrole mieszane policjantów ze strażnikami gminnymi. I problem jest taki, że jeżeli w patrolu byłby policjant i strażnik tutaj miejski z Buku, no to on nie może prowadzić czynności poza granicami i terenem miasta i gminy Buk. I tu problemy były takie, że no, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że nieraz ode mnie policjanci jadą na interwencję na terenie innej gminy, albo z innej gminy przyjeżdżają do nas. No i tu już by był problem taki, że ten policjant z tym strażnikiem nie mógłby jechać na interwencję do, no, na teren innego komisariatu.
Czyli tu by była blokada.
Tu by była blokada. Powiedzmy, w taki sposób mogłoby nam to pomóc, że można by mieszać policjanta i strażnika i powiedzmy wtedy do zapewnienia służby nie musiałby mieć dwóch, tylko jednego, ale z automatu to będzie blokowało polecenia takie, że my musimy wystawiać patrol, który będzie do obsługi zdarzeń na terenie całego powiatu.
No właśnie. Co Państwo na to? Na pomysł ze Strażą Miejską.
Proszę. Temat Straży Miejskiej Gminnej już przejawia się w trzeci być może rok. Przedstawiliśmy Państwu informację, począwszy od podstawy prawnej powołania Straży Miejskiej Gminnej. Kto oczywiście jakie funkcje by ta straż miała pełnić. Kto powołuje, wiadomym jest, że Rada Miasta i Gminy. Oczywiście po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiej policji. No i oczywiście tutaj cały katalog podstawy prawnej dosyć szczegółowo został przygotowany przez pana kierownika Felisa Straburzyńskiego. Zadania Straży Miejskiej szczegółowo, uprawnienia Straży Miejskiej, współpraca Straży Miejskiej z policją, realizacja zadań Straży Miejskiej w praktyce. Nie będę Państwu tych informacji powielał. Mam nadzieję, że Państwo się z tym zapoznaliście. Ale myślę, że no, tutaj chciałbym wskazać przede wszystkim to zestawienie tabelaryczne. Szczególnie ta druga tabelka. Poprosiłem swego czasu, jeszcze planując budżet ubiegłym roku, pana kierownika, żeby tak rzetelnie oszacował koszty powołania i rocznego utrzymania straży. No wiadomo, że koszt powołania straży w pierwszym roku plus koszty bieżącego utrzymania no byłyby najwyższe, to z wiadomych względów. No ale później też wchodziłyby koszty eksploatacyjne danego sprzętu. Jak Państwo widzicie, ta kwota, która tutaj jest wyrażona, jak poznałem ją kilka miesięcy temu, no to, no właśnie, poznałem ją kilka miesięcy temu, a uważam, że jest to też niedoszacowane z uwagi na koszty pomieszczenia na przykład siedziby Straży Miejskiej. Oszczędnościowo 15 tysięcy tutaj wskazaliśmy, no ale wiecie Państwo, z kosztami wynajmu różne są kwoty, to mógłby być koszt kwartalny tylko zapewne, więc różnie to by mogło się układać. Koszty są, drodzy Państwo, no na pewno by straż musiała dysponować takim no, radiowozem, no i niezbędny sprzęt. No i macie Państwo takie zestawienie według poszczególnych paragrafów, no koszty jakby utrzymania. No i wcześniejsza z kolei tabelka, no to już bardzo szczegółowo, dotycząca właśnie umundurowania, odzieży niezbędnej. Już nie będę wdawał się w szczegóły, też są to początkowo jakieś koszty. Więc te no, kwoty no, nie są małe.
I siedziba.
No i siedziba, no to już pan Tomasz podpowiada. No, już powiedziałem o kosztach wynajmu, co innego, gdyby to miało być coś na własność miasta i gminy. Póki co nie mamy takiego miejsca, więc jestem, drodzy Państwo, olbrzymim zwolennikiem działań i starań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zawsze powtarzam, że bezpieczeństwo ponad wszystkie inne zadania gminne. Ale no w tym wypadku koszty, przypomnę, że to są koszty też bieżące. No oczywiście przy zakupie pojazdu, obsługi, to są wydatki majątkowe, niektóre te początkowe, ale co do zasady są to wydatki bieżące. No i funkcjonowanie takiej jednostki, no jest dosyć kosztowne. No więc tutaj tylko chciałem podziękować panu kierownikowi za to, że przedstawił to w sposób taki przejrzysty i mam nadzieję, że państwo jesteście po tej analizie i wnikliwie to z tym materiałem się zapoznaliście. No i w chwili obecnej nie mam nic do dodania. Mogę sam?
Nie wiem.
Znaczy do dodania, żeby omawiać tą kwestię. O pieniądzach to chciałbym, żebyście państwo porozmawiali, bo jeżeli byłaby taka wola, to bylibyśmy gotowi realizować, aczkolwiek
nie wiem.
No myślę, że tak. Kwoty tu są wyrażone takie ostrożnościowe, uważam. Myślę, że na dzień dobry byłby to 1 000 000 zł na zapoczątkowanie i utworzenie straży gminnej i pierwszy rok funkcjonowania. Także trochę się zmartwiłem, jakie to są koszty, tak wstępnie państwu mówiąc. No i tyle. No jest to jakiś punkt wyjścia do dyskusji. Z mojej strony tak wprowadzająco tyle. Proszę.
Ja myślę, że nasza gmina jest spokojną gminą, co wynika z raportu pana komendanta. I nie wiem, czy konieczne jest wprowadzenie straży miejskiej. Co oni mieli robić w tym buku? Na rynku stać i kasować? No bo nic innego do roboty nie mają. A to są ogromne pieniądze, które można przeznaczyć na coś innego.
Właśnie chciałem to powiedzieć pani Mario. O bezpieczeństwo też bardzo dbają straże pożarne nasze ochotnicze. Zawsze niedofinansowane, że tak powiem. Oczywiście w ostatnich latach się to poprawiło, ale zawsze są potrzeby, a sprzęt coraz droższy. I niektóry coraz starszy. Mamy jubilata, nie? Panie Mario Szesa w tym roku. 50-latka, tak dokładnie.
Jeśli gmina ma ten 1 000 000, to Szesce, remisa i samochód. Straszny. Dziękuję.
Państwo mnie trochę źle i opacznie zrozumieli. Ten 1 000 000 jest tu, w tych materiałach, jakie byśmy musieli zasygnować i poszukać w budżecie. Jednym na pewno niewątpliwym atutem posiadania straży gminnej jest, drodzy Państwo, wsparcie urzędów w czynnościach kontrolnych. Kontrola kopciuchów, czyli spalania. Teraz i przy kontroli, przy okazji od właśnie kontrolowania opróżnienia zbiorników bezodpływowych na ścieki, czyli szamba, no parkowanie, no szereg różnych czynności, na których, które mogłyby być jeszcze lepiej usprawnione i lepiej mogłyby funkcjonować w naszej gminie. Niemniej jednak, no koszty są porażające, więc ja więc nie chciałbym, państwo licytacji, co zamiast tej straży, skoro gmina wychodzi z taką propozycją. Nie, gmina jest temat komisji. Przygotowaliśmy państwu bardzo rzetelny materiał. Jest to bardzo rzetelny materiał i tu jedynie ewentualnie przez to mogą być kwoty niedoszacowane. Tylko chcieliśmy wskazać państwu, że te koszty są olbrzymie. Więc no tyle z mojej strony.
No właśnie, celem tej komisji nie było potem decyzji o powoływaniu straży miejskiej, a ponieważ temat się już przejawiał, tak jak sam już mówił, ileś lat, no to no trzeba poznać dość szczegółowo, na czym to polega, co to miałoby być i właśnie kwestia najważniejsza, ile by miało to kosztować. Ile by miało to kosztować, to mniej więcej wiemy. Tam był myśl, że to jest trochę niedoszacowane nawet. Powołanie by się zakręciło około 1 000 000, no to już jest poważna kwota. Ja myślę, że gminy chyba w tym momencie na powołanie straży miejskiej raczej nie stać. Co państwo na to? Pani Ela już swoją opinię wypowiedziała, a pan Piotr.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pozwolicie państwo, że odniosę się, przepraszam, do obu kwestii. Przede wszystkim tak, jak dobrze już się wszyscy zaznajomiliśmy, w tych materiałach mamy opisane wszelkie funkcje, które może pełnić Straż Miejska na terenie naszej gminy. Tak jak wspominał pan komendant, nie mogą oni wykraczać poza nasze granice, dlatego uważam, że może łączenie patroli to niekoniecznie dobry pomysł. Natomiast samo powołanie Straży Miejskiej uważam, że jest dobrym pomysłem. Tutaj państwo wspominaliście o ewentualnym dofinansowaniu dla OSP. Jak najbardziej ja się zgadzam, że nasza Straż Pożarna również powinna być dofinansowana, ponieważ dba o nasze bezpieczeństwo, ale w kompletnie inny sposób. Straż Pożarna OSP nie posiada kompetencji do wystawiania mandatów i wszystkich innych funkcji, które są tutaj wymienione, dba o nasze bezpieczeństwo w kompletnie innym aspekcie niż robi to policja czy Straż Miejska, no z czego policja nie należy do kompetencji gminy. Jak państwo widzą, koszty są duże i tak jak pan burmistrz wspominał, najprawdopodobniej jeszcze niedoszacowane, dlatego uważam, że jako gmina powinniśmy się do tego przygotować, nie robić wszystkiego od razu i rzucać się na głęboką wodę. Natomiast uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Z sesji na sesję, czy z komisji na komisję pojawia się coraz więcej problemów takich bardzo prostych na zasadzie, tak jak pan komendant wspominał, stawania, zatrzymywania samochodów na ulicy Poznańskiej, błędnego parkowania. Masa po prostu rzeczy, do których przeważnie no, jedynym w tym momencie organem do tego upoważnionym i wzywanym jest policja. Bardzo dużo osób też spotkało się z tym, że po prostu czas oczekiwania na tak, można by powiedzieć, błahą interwencję był długi. No głównie dlatego, że uważam, że no, policja też nie powinna zajmować się bezpośrednio w gminie takimi sprawami, jak złe parkowanie, właśnie ten przykład z ulicy Poznańskiej. Oczywiście, leży to w kompetencjach policji, natomiast uważam, że mając w gminie Straż Miejską, część tych kompetencji zostałaby po prostu poniekąd zwolniona z policji, przez co różne interwencje wymagające tych kompetencji, które posiada akurat policja, mogłyby być rozwiązywane szybciej niż odbywa się to obecnie, również ze względu na braki kadrowe, o których wspominał pan komendant. Dlatego tak jak wspominałem, nie uważam, że należy rzucać się z tym wszystkim na głęboką wodę, ponieważ przede wszystkim nie mamy również lokalu. Zbliża się wiele innych rzeczy, tak jak już rozmawialiśmy kiedyś. Zbliża się, tak jak pan burmistrz powiedział, nowa jakaś siedziba dla opieki społecznej i tak dalej, poszerzanie działalności urzędu i zwiększanie po prostu przestrzeni. Natomiast uważam, że powinniśmy całość tego materiału, który dostaliśmy, rozważyć, żeby ewentualnie w przyszłości taką Straż Miejską na terenie naszej gminy powołać. Wiem, że w gminach ościennych, między innymi w Opalenicy i w Dopiewie taka straż funkcjonuje i z tego, co ja wiem, sprawdza się dosyć dobrze, ponieważ właśnie zajmuje się takimi drobnostkami, to oczywiście w cudzysłowie drobnostkami, ale również, tak jak pan burmistrz powiedział, wspiera urząd w wielu działaniach, ponieważ jak państwo się przyjrzycie, tam w tych materiałach wymienione jest między innymi kontrola na przykład placów budowy, czy tak jak pan burmistrz mówił, kopciuchów, dlatego uważam, że jako gmina powinniśmy się przychylić ku temu, ale mówię, nie robić tego pochopnie, nie robić tego od razu, zastanowić się, dostać taki prawdziwy kosztorys, który byłby do końca dopełniony, żeby nie było żadnych nieprawidłowości i powinniśmy naprawdę zastanowić się nad powołaniem takiego organu, ponieważ uważam, że po prostu bardzo by się naszej gminie przysłużył, chociaż no, oczywiście wiadomo, znajdą się osoby, które z początku zaczną narzekać, że zawsze tam stawałam i dostałem mandat, no ale no, drodzy państwo, no mamy dzisiaj takie sytuacje, że na przykopie samochód stoi dosłownie praktycznie w skrzyżowaniu, gdzie przepisy, z tego co pamiętam, pan komendant może mnie poprawić, ale chyba od skrzyżowania musi być co najmniej 30 metrów. 10, to przepraszam. No w każdym razie mamy po prostu takie, że tak powiem, drobnostki, którymi ktoś moim zdaniem powinien się zająć, bo później mieszkańcy też są zdenerwowani, że wyjeżdżając na przykład z jakiejś ulicy, on nic nie widzi, bo samochód chociażby wyjazd z ulicy Kościelnej jest tak po prostu wszystko tam zastawione, że no proszę państwa, no jest to jawne po prostu łamanie przepisów przez niektóre osoby.
Ale no, oczywiście, ja się zgodzę z panią radną, że może nie ma tyle miejsc parkingowych. To nie zmienia faktu, że no, prawo jest dla wszystkich i dotyczy nas wszystkich. Dlatego uważam, że no, po prostu powinno być przestrzegane, a to, że nie ma miejsc parkingowych, to już jest inna kwestia. Dlatego przepraszam, że tak długo, ale po prostu zdjęcie to faktem tego, że uważam, iż powinniśmy zastanowić się poważnie nad powołaniem takiego organu, ponieważ uważam, że jak najbardziej przysłuży się naszej gminie i byłoby bardzo miło, gdyby, no, mówię, nie rzucać się na głęboką wodę, ale na przykład w przyszłorocznym budżecie skonstruować to tak, żeby ewentualne pieniądze na powołanie takiego organu albo może jeszcze w tym roku się znalazły. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Pan Przemek jeszcze, proszę.
Ja również uważam, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Nawet nie chodzi o poprawę takiego samego bezpieczeństwa, gdzie jest na dobrym poziomie w naszym mieście, ale właśnie o takie drobne rzeczy, które tutaj kolega radny mówił, jak parkowanie, czy te kopciuchy i tak dalej. Ja tylko dopytam, bo rozumiem, że środki z mandatów wystawionych przez taką straż wpływają na konto gminy, tak? Aha. Aha, bo myślałem, że taka straż może odrobić swoją działalność. No właśnie, no właśnie. Aha, ale tutaj nie ma. No, ale trzeba by się było na tym chyba poważnie zastanowić.
Pan radny, pan Rubiński.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo rozumiem, że jeżeli dojdzie do rewitalizacji rynku, to miejsca parkingowe w jakiś sposób będą regulowane, tak jak było mówione o tych kartach mieszkańca na przykład, żeby nie było nadmiernego parkowania na strefie parkowania na przykład na rynku czy przy poczcie. Czyli w takim wypadku na przykład taka straż miejska mogłaby egzekwować, czy osoby, które parkują w gminie, faktycznie potrzebują tego miejsca w tym miejscu, a nie na przykład na parkingu buforowym, tak? I druga sprawa, no rozszerzamy monitoring w gminie, więc chyba też można by było tutaj się też tą stronę gdzieś przechylić, że jeżeli zwiększamy ten monitoring, no to ktoś by mógł ten monitoring na bieżąco obserwować i taka straż miejska uważam, że wiadomo, że nie wyciągać od razu jakieś tam nagrania i kierować do policji, ale jakieś zdarzenia, które są faktycznie gdzieś tam później do policji kierowane, tak mieliśmy przypadek na Ostirze, że policja była u nas na przykład po nagranie, no to by było to gdzieś tam można ułatwieniem, gdyby to straż się tym zajmowała, nie?
Proszę panie Rygusz.
Dziękuję za głos. Ja też jestem zdania, że straż miejska by się przydała, ale tak jak kolega z przyczyną powiedział, przed nami rewitalizacja rynku. Pieniążki są potrzebne, więc no, też spójrzmy na to z drugiej strony. Mamy bardzo dużo inwestycji drogowych, które będą potrzebne. To jest 1 000 000 złotych, na którym możemy to spożytkować. Ja wiem, że pomożemy, policji będzie może łatwiej, bo drobne wykroczenia załatwi straż miejska, ale jeśli chodzi o finanse, też się musimy mocno zastanowić, bo spójrzmy na nasze ulice, ulica Rolna, którą bardzo mocno walczę, która jest od 30 lat nie wyremontowana, ten przykładowo 1 000 000 złotych bardzo chętnie by się przydał do tej ulicy. Dziękuję.
Teraz pozostaje mi tylko powiedzieć, że trzeba było sprzedać jeden wóz z racji, żeby powołać ten miejsce.
Tak, pani Maria? To po kolei pan Andrzej.
Ja tu dołączę się troszkę do słów Remigiusza, bo wiele rzeczy jest takich, które by polepszyło tutaj nam życie w mieście. Straż miejska też, tak? Ale ktoś powie pływalnia. Ktoś powie, ścianka spinaczkowa, to dla zdrowia by było bardzo dobre. Możemy takie rzeczy wymieniać mnóstwo. Zależy kto woli i kto co lubi. Wspomniany basen, prawda? To oczywiście. Ale pytanie jest takie, czy nas na to stać? Bo ta straż miejska jest potrzebna, ale ten 1 000 000, czy nawet więcej, to po prostu przeraża. Ja tutaj wspomniałem panu komendantowi, jakbyśmy mu dali 500 000 na te patrole, pierwsze dodatkowe, to on by pewnie przyjął, on mi mówi, samochód by mu się przydał, tak? Ale to jest tak, czy my musimy Straż Miejską powoływać, czy my możemy te pieniądze w mniejszej sumie jakoś zagospodarować i poprosić policjantów, słuchajcie, dajemy wam 100 tysięcy na patrolę i bądźcie tu, tak? Bo wiecie państwo, ile się tutaj wiąże, już nie mówiąc o tym, że na pewno by ta decyzja nie była tak popularna, ale to tam na to nie musimy patrzeć, ale jest wiele rzeczy, które by się przydały i uważam, że nawet nie ma sensu tutaj pracować w tym momencie, żeby to w przyszłorocznym budżecie umieszczać jakieś pieniądze, bo to szkoda pracy tutaj tych osób, które nad tym budżetem będą tutaj musiały pracować, no bo po prostu są jakby, no w domu też wszystkiego nie zrobimy, tak? Chcielibyśmy mieć to, no ale niestety musimy jakby ważyć, ile mamy środków. To tyle, dziękuję.
No właśnie, jesteśmy jak zwykle między potrzebami a finansami. Pani Ela, najpierw proszę.
Dziękuję za głos. Ja mam jeszcze takie przemyślenie. Powołamy Straż Miejską, wyślemy ich na Grodzisko, na Przykop, a nas wybierali ludzie. Co będzie?
Przepisy przepisane.
Ale widocznie tam można stawać. Tam nie ma zakazu. Trzeba stanąć 10 metrów od krzyżówki, owszem.
Ale jeśli zaparkował bliżej, no to przepraszam, złamał przepis. Ja trochę po prostu robię.
Akurat to jest przy wyjeździe policji.
Nie, jeśli z tego co wiem, to Piotrkowi chodziło o krzyżówkę Grodziska, a...
Nie, no przykład też.
Przepraszam, bo i tu.
I tu, jest taka sama sytuacja.
Wyjazd z bloku na Przykopie od policji.
Ja to rozumiem.
To jest to samo tam przy punkcie Wilak, ośrodku, tak? To są te dwie rzeczy, tych punktów jest mnóstwo. Moglibyśmy tutaj wskazywać.
Tylko, że my nie mamy możliwości, znaczy się ja akurat nie mam takiej potrzeby parkowania tam, ale ci ludzie, którzy mieszkają w blokach albo przyjeżdżają do tego domu pomocy tam na Przykopie, oni tam stawają, wysadzają ludzi chorych.
Dobrze, tylko chodzi mi też o bezpieczeństwo.
Ale nie, żebyśmy nie nasłali na swoich, wyborców.
Tu nie chodzi o nasłanie, tu nie chodzi o uczciwość. Jeśli ktoś łamie przepisy ruchu drogowego, ja trochę się nawet w Polsce jeżdżę, więc widzę dużo sytuacji, ale chodzi mi tylko o zwykły przypadek. Wyjeżdżam z krzyżówki, gdzie mam zostawioną nieprzepisową krzyżówkę, ja się wysuwam i ktoś we mnie uderzy, tak? Dla mnie bezpieczeństwo jest ważniejsze. Dla mnie, żebym ja widział na tej krzyżówce, a nie, że ja naślę na pana X. Chodzi mi tylko o to, żebym jakąś krzywdę nie zrobił. Bo moje wysunięcie może spowodować to, że komuś krzywdę.
Moje wysunięcie kosztowało mnie 15 punktów i 1500 zł.
Dla przykładu. Na przykład, ale mówił uczciwie, tak?
I nie była to moja wina, bo ja się włączałam owszem do ruchu, tylko nie widziałam, że w Grodziskiej jedzie prawie 100 na godzinę. Dokładnie tak. Każdy kierowca niech jeździ tak, jak powinien jeździć, to będzie wszystko okej.
Ale z drugiej strony zostaliśmy wybrani po to, żeby dbać o bezpieczeństwo w gminie.
Mam jeszcze takie pytanie, bo pan burmistrz dzisiaj wspomniał, że jest możliwość jakby dopłacenia do tego, żeby były te patrole pierwsze lub więcej godzin dla policji i jakby możemy partycypować w kosztach utrzymania policji. Pytanie, jaki to jest koszt? Bo jeżeli w skali roku byśmy dołożyli jakieś pieniądze policji, a byłoby to nie 1 000 000 zł, tylko strzelam, tak jak tutaj mówił pan Andrzej, na przykład 100 czy nawet 500 tysięcy, to jest połowa tego, a może wymiar... No, ja mówię jakby, jeżeli zakładamy, że mamy 1 000 000, tak? Nie, no, jeżeli mamy wydać 1 000 000 i mieć na przykład...
Znaczy, ja tylko chcę powiedzieć, dyskutujemy o 1 000 000, a mówimy 500 tysięcy, wiceburmistrz i burmistrz mówią,
ale pan tak nie ma i zrobił wycenę i jest
ustajenary, tak? No to jest ta rzecz, którą tutaj jakby potwierdza, znaczy nie stać nas na to, po prostu nie.
Tylko pytanie, jakie
są koszty, jeżeli chcielibyśmy mieć salne w domu, ale nas nie stać, tak?
Pytanie, jakie to jest koszt, jeżeli mamy tutaj wycenę zrobioną na 3 strażników, a strzelam na przykład na 2 policjantów. skali roku na szereg, to jest koszt.
Bo to zależy od oferty, którą byśmy musieli otrzymać z komendy miejskiej. Ale jest taka sytuacja, drodzy Państwo, że no owszem, to pytanie błądzi. Tylko żebym nie wystąpił za chwilę z wnioskiem o ofertę z komendy miejskiej, komendant już się będzie cieszył, że gmina chce poprawić bezpieczeństwo, a my nie.
No to pan Burmistrz się nie dzwoni na radę, że się nie zgodzili. Ale jakbyśmy mieli wtedy
sporo porozumienie. Sporo komendy miejskiej w związku z zapytaniem radnych podczas komisji.
Oferty są właśnie po to, żeby się zapoznać z
porównaniem
i kosztami.
Jeżeli mógł tylko odnośnie tych patroli płatnych, bo to jest parę gmin na terenie powiatu, gdzie są realizowane takie patrole płatne i to w każdej gminie jest inny koszt. Niektórych to może na cały drogę jest powiedzmy tam 30 tysięcy przeznaczone, w niektórych jest po 100 tysięcy. To też zależy od tego, ilu dany komisariat ma policjantów, bo te służby nie są wykonywane przez policjanta w ramach jego służby, tylko on te służby wykonuje w czasie wolnym. I to, a to też jest tak, że no według przepisów musi mieć zapewnione odpowiednią ilość godzin przerwy po służbie. I tu mogło, jeżeli mielibyśmy wprowadzić u nas w gminie takie patrole, no to z dużym prawdopodobieństwem byłoby tak, że to byliby policjanci z terenu całej komendy miejskiej. Mogliby być to policjanci z Poznania, z ruchu drogowego lub z innych komisariatów.
Ale rozumiem, że niestety nie potrzebujemy lokalu żadnego, tak?
Nie, bo to po prostu jest komendant miejski podpisuje porozumienie.
Ani nie potrzebujemy samochodu, ani ubioru, ani praktycznie zmniejszają.
No, nie, bo tam jest określone, nie chciałbym teraz tam w głąb wprowadzić, ale z tego co kojarzę, to w Poznaniu jest chyba za 8-godzinną służbę 400 zł na policjanta. Ale to też jest wtedy tak, że oni no głównie skupia się to na tym, że realizują czynności z ustawy o wychowaniu sprzeciwności i z takich przepisów porządkowych bardziej, czyli typu gdzieś tam porządek w parkach czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Pan Tomasz Plan.
Szanowni Państwo, tak ogólnie wróćcie Państwo do tego zestawienia, o którym sami przed chwilą mówiliście Państwo radni, jak mogę przypomnieć, że jesteśmy gminą dość bezpieczną, nic takiego się tu nie dzieje. I żebyśmy też nie przesadzili i wrócili do tego zestawienia. Więc ja tylko przypomnę z poprzednich lat, jak jeszcze byłem radnym, to kilkakrotnie mówiliśmy o tych grupach interwencyjnych, które tu przyjeżdżały z Poznania i robiły dobre wrażenie w Buku. Pojawiło się głównie chodzi o bezpieczeństwo na ulicach i na przejściach dla pieszych. Sami Państwo to chyba przeżywacie, albo przynajmniej macie takie wiadomości, że to był dobry wydźwięk tej całej operacji. Przyjechały grupy, jak to młodzież mówiła, w czarnych mundurach i był postrach na ulicy, bo co teraz? Dlaczego? No bo nikt się nie znał, to byli policjanci zupełnie z zewnątrz, no i krótko mówiąc wymierzali mandaty na lewo i na prawo i było bez zupełnie żadnych interwencji do burmistrza. Panie burmistrzu, przecież ja tą minutę na Poznańskiej to mogłem stać i dla jakim prawem i w ogóle z tą policją naszą coś trzeba zrobić. Państwo takie sygnały przecież też macie. Więc ja miałbym wrócić do tych doświadczeń na przykład z Nieproszewa i z Buku, w którym poprzednich kadencjach już dopłacali do takich interwencyjnych najazdów poznańskiej policji, no to myślę, że do tego pomysłu trzeba by wrócić i do zapytania policji, na jakich to warunkach płacowych przede wszystkim można by takie, krótko mówiąc, patrole interwencyjne policji drogówki z kompetencjami wymierzania mandatów i pilnowania porządku przede wszystkim na ruchu drogowym. Do tego Państwa ja osobiście bym namawiał, bo sam żeśmy to w poprzednich kadencjach testowali, idąc śladem pana przewodniczącego Andrzeja Jankowskiego. Może o 100 tysiącach nie mówimy. Uważam, że to jest za dużo, ale myślę, że o taką ofertę, panie burmistrzu, można by wystąpić z zapytaniem ofertowym do policji z wariantowością, częstotliwością, ilością tych interwencji plus obsady policjantów, jakby się to przedstawiało. No i podejrzewam, że do konsultacji z państwem radnym, który wariant by przeszedł. To jest moja taka sugestia, jak państwo pozwolicie. Natomiast wracając do naszej straży miejskiej, to weźcie państwo pod uwagę, że płace idą w górę, co roku coraz więcej, więc ta tabelka, która tu jest przedstawiona, to jest dość ostrożna. No i to jest dość odważna decyzja, gdybyście państwo chcieli iść w tym kierunku, to w tym roku uprzedzamy, że budżet gminy jest absolutnie napięty i zawiera wiele, wiele elementów wyzwań inwestycyjnych, które są przed nami, więc gdyby była sugestia montowania w straży miejskiej z milionem na początku roku przyszłym, to trzeba by o tym przesądzić we wrześniu tego roku. Najpóźniej, prawda? Więc jest to decyzja odważna i w każdym roku co najmniej 300 tysięcy na jej utrzymanie. Macie państwo konstrukcję tej tabelki na 3 etaty. Po to, że mamy 3 razy 8, mamy 24 godziny, prawda? I teraz proszę sobie wziąć pod uwagę, że bywają urlopy, zwolnienia lekarskie, inne rzeczy, czyli tak naprawdę minimum 4 etaty trzeba by sobie zafundować, a być może 5, mając pełną obsadę Straży Miejskiej. I dlatego burmistrz wyraźnie to podkreśla, że jest to absolutnie wersja oszczędnościowa. Milion na początku, potem 300 tysięcy każdego roku. I zróbcie państwo sondaż wśród swoich znajomych i rodziny i zobaczycie, wszyscy będą za do momentu, aż usłyszą, jakie to są koszty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę.
Szanowni państwo, oczywiście, że Straż Miejska by usprawniła, no w sumie tu wszyscy się wypowiedzieli w tym temacie, że chodziłoby o te parkowanie. No jeśli by mieli tylko rzeczywiście się tym zajmować, no to tutaj pomysł pana Tomasza, żeby może wrócić do tej metody, która kiedyś była stosowana, jak najbardziej jest zasadny. Ale no, z drugiej strony my nie jesteśmy tak dużą gminą jak gmina Tarnowo czy Dopiewo, gdzie tych zgłoszeń, zdarzeń jest, nie wiem, 3-4-krotnie więcej. Więc myślę, że w tym momencie u nas, jeśli chodzi o Straż Miejską w naszej gminie, to jeszcze nie jest ten czas. Nawet gmina Opalenica jest znacznie większa od nas, więc myślę, że jeszcze trochę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? No w temacie jest takie wprost zapytanie, czy w naszej gminie potrzebna jest straż gminna. Ja bym wysunął z naszej dyskusji wniosek taki, że jest oczywiście potrzebna, ale chwilowo nas na nią nie stać i lepiej wesprzeć ewentualnie policję przy dodatkowych patrolach. Takie jest moje odczucie, jeżeli będzie, oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, tak? Takie jest moje odczucie po tej naszej debacie na temat straży gminnej. Czy coś jeszcze do tego? W takim razie...
Bo przecież komisariat wygrał jakąś pulę środków pieniężnych, więc... No tak się możemy na nich skoncentrować, możemy wzmocnić.
Jeżeli odnośnie tych środków, no to jest to nagroda w wysokości 5000 zł.
Po półtora tygodnia bym mógł być patroli.
Kilka patroli.
Ja mam tylko jeszcze pytanie. Czy my wtedy za te patrole płaciliśmy? Bo mi się wydaje, że nie.
Tak.
Płaciliśmy? Aha.
Były dość często, właśnie chyba około.
Nie, oni chyba przyjeżdżali po prostu
teraz
w ramach współpracy.
Pani radna,
Tak.
Ale pani radna może mówić o takiej sytuacji, bo tak jak pan wiceburmistrz mówił, była taka sytuacja, zwłaszcza chyba przed COVID-em, że zdarzały się takie tygodnie, gdzie dostawaliśmy tutaj do służby policjantów z oddziałów prewencji. To
właśnie.
Jest to,
no właśnie, o tym mówię.
Ale no... Z uwagi na problemy kadrowe, Bo to było tak, że wszystkie komisariaty z powiatu dostawały takie siły, no ale to są policjanci, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczanie meczy, jakichkolwiek zgromadzeń. No i oni są praktycznie 24 na dobę w gotowości do podejmowania działań takich kryzysowych.
Ja wiem, że oni wtedy duży porządek w parku zrobili.
No na chwilę obecną raczej nie.
Raz w tygodniu przyjeżdżali we wtorki.
Było tak.
I za to się nie płaciło.
Nie.
No.
Były płatne. Też były płatne, tak. Te bardziej takie kryzysowe były. Dobrze. Czy ktoś jeszcze do tego tematu? Czy już kończymy temat Straży Miejskiej? Tak jak mówiłem, raczej w kierunku przy potrzebie, raczej w kierunku wspierania komisariatu. Pani Komendancie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za przygotowane materiały. Przechodzimy do następnego punktu, do projektów uchwał. Zaczniemy od programu ochrony środowiska. Dziękuję, dziękujemy. Mamy na sali, witam pana doktora, przepraszam bardzo, Jacka Kurzawę. To już kolejna aktualizacja. No to ile trzeba aktualizować program ochrony środowiska. Możemy? Proszę bardzo, panie doktorze, troszeczkę o tym programie, o osiągnięciach gminy. No i o wyzwaniach. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Rzeczywiście co 4 lata Państwo jesteście zobligowani aktualizować dokument planistyczny, kim jest program ochrony środowiska. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Co 2 lata opracowywane są raporty z realizacji tych zadań, które są w nim opisane. W 2015 roku ministerstwo wydało, w 2020 roku zaktualizowało wytyczne do programów ochrony środowiska. Więc ten dokument ma ściśle określone funkcje, kształt, strukturę i wypełniany jest przez nas treścią tą, która wprost odpowiada z jednej strony temu, co się wydarzyło, a z drugiej strony temu, co ma się wydarzyć w najbliższych latach, tak żebyście Państwo dysponowali dokumentem planistycznym niezbędnym do, po pierwsze, takiego prawidłowego funkcjonowania w obszarze tych przyszłych zagrożeń i szans związanych z obowiązkami ciążącymi nie tylko na samorządzie, ale w ogóle na gminie, na mieszkańcach, na podmiotach gospodarczych, a z drugiej strony jest to takie narzędzie, które jest niezbędne dla Państwa i dla wszystkich innych do pozyskiwania środków związanych z dofinansowaniem. Jest to niezbędne i stąd tutaj jest takie istotne, ażeby kompleksowo odnieść się do wszystkich zagadnień, które są i będą w najbliższym czasie takie dla Państwa dużym wyzwaniem. Duże wyzwanie to jest powietrze, czyli największa część to jest ochrona powietrza. Kwestie związane z ochroną szeroko pojętym klimatu to jest zagadnienie takie no, dość nośne, ale w tym momencie jeszcze jest nieprzekuwalne na konkretne zadania inwestycyjne. Ono pojawi się w momencie, kiedy będziemy mieli ustawę o ochronie klimatu, czekamy na to i tu Państwo będziecie musieli się wtedy, w tym momencie dostosować też do tych wymagań, które pojawią się. Sądziłem, że już ta aktualizacja będzie uwzględniała te obowiązki. Niestety jeszcze nie. Mamy prawo ochrony środowiska i mamy ustawę dostępną do informacji o środowisku, czyli te konsekwencje, które są związane z opracowaniem tego typu dokumentacji. Dokumentacja jest wykonana w oparciu o dokumenty przede wszystkim związane z Inspekcją Ochrony Środowiska, czyli to są dane takie, które dotyczą obiektywnie stanu środowiska. Subiektywnie to są kwestie, które są zgłaszane do Państwa przez mieszkańców, przez Was, jako radnych, przez podmioty gospodarcze, które są później przez nas oceniane w dokumencie. Dokument jest przygotowany w taki sposób, ażeby można go było w sposób dość łatwy
monitorować jego wdrażanie, czyli są określone jasne, precyzyjne i mierzalne mierniki emisyjne związane z pomiarami dotyczące wyników pomiaru hałasu na przykład oraz precyzyjne wskaźniki związane z osiąganiem tych celów, które są w przyszłości do osiągnięcia na terenie gminy, powiatu, województwa, ponieważ co istotne, Państwo jesteście jednym z elementów takiego systemu polskiego, wojewódzkiego, powiatowego. I ten system stworzy wzajemnie uzupełniające się elementy. Państwo jesteście tym ogniwem najniżej położonym, ale na to najistotniejszym, że związanym z największymi zagrożeniami, które teraz są diagnozowane i którymi próbuje się zarządzać, oczywiście nie na poziomie przemysłu, ale rozproszonej emisji, to jest niska emisja. No, to, co Państwo tutaj próbujecie lepiej lub gorzej w tym mieście poradzić sobie, czyli obniżeniem niskiej emisji. Pomiary, które są wykonywane i tutaj też powołujemy się na nie, pokazuje to, że na terenie miasta i gminy zagrożenie największe w tym momencie związane jest z występowaniem benzoapirenu, czyli jednym z elementów emisyjnych, na które Państwo macie najmniejszy wpływ. I to jest o tyle smutne, że jest to zagrożenie, które ma charakter obszarowy, jest związane z obszarowym zanieczyszczeniem. Państwo jesteście tylko uczestnikiem większego procesu tego, który związany jest z zanieczyszczeniami. Jesteście Państwo oczywiście w tym wypadku jednym z tych elementów, które też staramy się wpleść w programie, które może w przyszłości z jakimś czasie przewidywalnym, mamy nadzieję, wpłynąć na to, że będziecie Państwo już nie w tej strefie C zanieczyszczenia, czyli takiego zanieczyszczenia, które ma już wpływ na Państwa życie i zdrowie, a przejdziecie Państwo szerzej do strefy takiej B, być może A, związanego z jakością samego powietrza. Dokument ten oczywiście opracowywany jest zgodnie z wytycznymi, czyli po projekcie dokumentu on jest opiniowany przez starostę. Mamy tą opinię i ona jest pozytywna. Wprowadzono sugestie związane z dostosowaniem do niektórych zapisów. I zgodnie z ustawą o dostępie do informacji o środowisku, dokumentacja taka również musi przejść procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tę procedurę prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. I tutaj też już jesteśmy po tym całym procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w którym to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jako organ ochrony środowiska może nałożyć dodatkowo obowiązki, które powinny pojawić się w Państwa dokumentacji. Nie mamy takiej szczególnej sytuacji, więc jesteśmy w dobrej sytuacji, że to, co sami tu opracowaliśmy razem z Państwem, no to jest ten zakres przynajmniej minimalnego zakresu robót, które trzeba wykonać, bo to, tak jak Państwo przed chwilą w całkiem innym obszarze dyskutowali na temat potrzeby i obowiązków związanych z bezpieczeństwem. Tu mamy potrzeby, obowiązki wynikające z bezpieczeństwa środowiskowym. I my mówimy w tym dokumencie i wskazują Państwu to, co to jest minimalne do zrobienia, to, co musicie Państwo zrobić, mieszkańcy, co muszą zrobić, podmioty gospodarcze, co muszą zrobić. I oczywiście dokument jest skonstruowany w taki sposób, żeby czytelnie w tabelach można było rozczytać poszczególne zadania inwestycyjne, scharakteryzowane, załącznik 1 i nanieść to na oś czasu, załącznik numer 2. Tak, żeby jeżeli uda się w roku 2025 podjąć uchwałę i wdrożyć tą dokumentację w cyklu planistycznym po 2 latach dokonać jej oceny po to, ażeby po pierwsze zobaczyć na ile ta ścieżka, którą tutaj Państwo wybraliście i wybierzecie jest właściwa, a po drugie na ile spodziewane zmiany obowiązków, chociażby ustawa o ochronie klimatu wpłyną na coś takiego, czego jeszcze teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a no należy raczej spodziewać się, że taka sytuacja będzie. Będzie cały czas kwestia ochrony klimatu.
taka no, najbardziej nośne tutaj elementy. Szanowni Państwo, jak są jakieś pytania, to zachęcam, ponieważ dokument jest dość rozbudowany i zawiera wiele, wiele elementów.
Jest faktycznie szeroki. Panie doktorze, tak z takiej beczki, jak pan ocenia, w cudzysłowie, osiągnięcia naszej gminy w ochronie środowiska, bo to jest aktualizacja tego programu, mamy już tam jakieś wskaźniki. Czy okiem fachowca wygląda to dobrze, czy może wręcz przeciwnie, źle? Bo wiadomo, że do poprawy to będzie cały czas bardzo wiele, ale jak to właśnie wygląda z Pana perspektywy?
Szanowni Państwo, tu jest wiele obszarów analizowanych. Są obszary takie, na które Państwo macie bardzo znikomy wpływ, jak ochrona gleby, pole elektromagnetyczne, które musimy również poddać ocenie, bo tak przewidziano akurat. Są takie obszary, na które Państwo macie większy wpływ i staramy się do nich też w sposób konstruktywny odnieść. I sądzę, że jesteście Państwo jedną z tutaj w rejonie z takich bardziej dynamicznie działających samorządów w zakresie chociażby usuwania azbestu. Jest to prężnie robione. Ten program, krajowy program ograniczenia i usuwania azbestu, który powinien zakończyć się w roku 2032, on tam był przyjęty ładnie 15 lat temu i wtedy sobie wyobrażaliśmy, mamy mnóstwo czasu, ażeby, prawda? Ażeby to zakończyć. Teraz okazuje się, że te plany inwestycyjne, finansowe związane z usuwaniem azbestu, odtwarzaniem pokryć dachowych, one się nam kurczą coraz bardziej. Także rozpisywana kiedyś partytura finansowa na wiele lat, źle rozpisana. To mam wiele przykładów takich, gdzie widzimy to. Pokazuje, że te pozostałe tych kilka teraz lat, powiedzmy 7 lat, jest wręcz niewykonalne ze względu na to, że te koszty są w ogóle bardzo duże i trzeba do nich właściwie podejść. Wygląda u Państwa w roku 2025, że to ma szansę się udać. I to jest naprawdę fajne, bo niewiele gmin o podobnym skali występowania tego problemu sobie sprawnie z tym poradziła. Oczywiście są gminy w znacznie gorszej sytuacji, gdzie wymagane było pomoc państwa, bo nie było te gminy, samorządy w stanie, mieszkańcy i właściciele sami sobie poradzić ze względu na specyficzne uwarunkowania związane z wykorzystaniem azbestu, na przykład do umocnienia dróg. Takie absurdalne kiedyś pomysły również były i to były skala olbrzymia. U Państwa jest to fajnie zarządzane, fajnie monitorowane i widać, że rzeczywiście to ma szansę, duże szanse na taki wyraźny, jednoznaczny sukces w tym w procesie wieloletnim. Gospodarka odpadami również wygląda całkiem dobrze. Tyle tylko, że program ochrony środowiska, on w niewielkim stopniu kształtuje tę gospodarkę. On może tylko odnieść i ocenić skuteczność, nie mając narzędzi takich sprawczych. W 2009 roku zmiana ustawy spowodowała, że gminy straciły w dużej części władztwo nad tym obszarem. Władztwo planistyczne, o tak bym powiedział, bo Państwo uzyskali innego rodzaju władztwo, administracyjne i finansowe, ale nie macie Państwo planistycznego, czyli bazujecie Państwo i realizujecie wojewódzki plan gospodarki odpadami i w ramach takich makrostruktur Państwo się poruszacie. I to również, ta makrostruktura wygląda, że w przypadku miasta i gminy, szerzej powiatu, dość sprawnie funkcjonuje. Czy teraz oceniając przez pryzmat ładnych tam nastu lat, czy to był ciekawy, czy zły kierunek zmiany akurat planistycznej? Wydaje mi się, że to tak jak w podobnej sytuacji jesteśmy, że to nigdy nie będzie czarne i białe. Wydaje mi się, że te władze planistyczne Państwo powinniście dysponować w większym zakresie, bo tak naprawdę tylko teraz regulaminy porządku i utrzymania porządku i czystości regulują takie wykonawczo same systemy gospodarki odpadami, a nie zawsze te, które są planowane na poziomie województwa, odpowiadają specyfice gminy. To niestety gmina bardzo często, a tam w końcowym racji mieszkańcy ponoszą koszty, które są nieuzasadnione w stosunku do charakteru jakościowego tych strumieni odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Ta sytuacja w roku tam 2009, kiedy faktycznie były tworzone te makrostruktury wojewódzkie, wyglądało całkiem inaczej, bo były budowane duże centra przetwarzania odpadów, albo bardzo duże centra przetwarzania odpadów. Teraz mamy tendencję rozpraszania tego utechnicznienia i wygląda na to, że rzeczywiście zbliżenie tego elementu technicznego przetwarzania odpadów i kierowania strumienia do unieszkodliwienia tam do wybranych obiektów jest bardziej uzasadnione, ponieważ cel i efekt jest osiągnięty, a zaangażowanie finansowe jest mniejsze. No ale jesteśmy w takim, a nie innym akurat uwarunkowaniach i no, Państwo po prostu realizujecie to, co możecie realizować. Też wygląda to całkiem dobrze. Gorsza sytuacja może być w zakresie oczywiście kwestii ograniczenia niskiej emisji, bo tutaj są przez Państwa prowadzone w ramach dostępnych programów wsparcia dla źródeł rozproszonych niskiej emisji, ale tutaj no, to jesteśmy chyba dopiero gdzieś tam w połowie pierwszej części połowy drogi w stosunku do tego, co na pewno jest potrzebne. Zresztą Państwo możecie obserwować wyniki monitoringu powietrza i Państwo widzicie te przekroczenia, w szczególności pyłami. W szczególności ten pył 2,5 mikrometra, który do niedawna w ogóle nie był monitorowany na terenie Polski. Okazuje się, że, no, że jest takim no, sporym i bardzo trudnym przeciwnikiem, bo do roku 2000, bodajże 18-19, monitorowany był tylko pył 10 mikrometrów i nawet w przypadku 10-mikrometrowych zanieczyszczeń, bardzo takich szkodliwych dla życia i zdrowia człowieka, okazuje się, że wprowadzając całe szczęście monitoring tych pyłów drobniejszych, dowiedzieliśmy się dużo więcej, Państwo też się dowiedzieli dużo więcej o zanieczyszczeniach, które są wprowadzone do powietrza, które zresztą Państwo pewnie będziecie czuć, no każdy czuje niestety, prawda, w szczególności przy tej pogodzie, tak, zdecydowanie tak, i to jest no, to jest wielkie wyzwanie. To jest takie wielkie wyzwanie cywilizacyjne, ale to Państwo doskonale wiecie, że tak jest i wiadomo, że tutaj w sposób jakiś dramatycznie szybki nie uda się uzyskać efektu, ale zagrożenie jest. I z tego też tytułu ta podstawowa część tej naszej dokumentacji dotyczy właśnie ochrony powietrza. To jest ten obszar, który dla wszystkich mieszkańców, dla nas wszystkich jest naprawdę bardzo istotny. Pozostałe elementy związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody, istotne, ważne, one są zdecydowanie w znacznie mniejszym zakresie, nie tworzą ryzyka cywilizacyjno-rozwojowe dla Państwa, jak w przypadku kwestii właśnie ochrony powietrza.
Dziękuję bardzo. A propos azbestu, to my też mamy jeszcze problem z wodociągami, nie? Mamy dużo wodociągów. Też taki dziwny twór cementowo-azbestowy z lat 70.
W przypadku wymiany rur cementowo-azbestowych to badania, które były prowadzone i na razie no, nie znamy innych odpowiedzi. Do momentu użytkowania ich to negatywne oddziaływanie tego typu tego typu instalacji jest dość mocno ograniczone. Dopiero w momencie, kiedy następuje ich erozja, czyli dostęp powietrza, zmniejszenie struktury tej zewnętrznej, no to wtedy rzeczywiście pojawia się istotne zagrożenie. Ten element należy do jednego z ostatnich, które są wymieniane z produktów zawierających azbest. No, na samym początku są te, które są mocno zerodowane, te, które są narażone na oddziaływanie wiatru, słońca i te, które rzeczywiście emitują i zanieczyszczają, znowu wprowadzają do powietrza włókna azbestowe.
Ale generalnie rury też podlegają do tego 32, tak?
Wszystkie wyroby zawierające azbest do roku 2032 powinny zostać usunięte.
A jakbyśmy się nie zarobili, no to pewnie jakieś kary.
Na razie nic na ten temat nie wiadomo.
Okej, dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze ma opracowanie dość szerokie? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do pana doktora na ten temat? Proszę, panie Tomku.
Szanowni Państwo, radni i panie doktorze, ja z tej pozycji jeszcze jako radny poprzedniej kadencji odniosę się do solidnego opracowania, bo to zawsze z Państwa strony naprawdę był solidny materiał. Czytamy z zaciekawieniem i szereg porządnych danych, które zmuszą nawet do myślenia, szczególnie Państwo kładziecie nacisk na ochronę powietrza, która nas dotyka, zwłaszcza zimą. Natomiast nie było mi dane w zeszłym roku do tego się odnieść, no bo to ma datę 24. Koleżeństwo mi to przekazało to w 25 i mam tylko, skoro Państwo radni pozwolicie, takie cztery punkty sugestii, które moim zdaniem mogłyby znaleźć uznanie. I chciałbym tylko dopytać, czy na przykład, skoro uchwała jest podejmowana w 25, prawdopodobnie w marcu, to opracowanie mogłoby mieć datę Poznań 2025. Jak Państwo się zgodzicie, to byłoby to bardziej czytelne.
Sądzę, że nie może być.
Nie może. Nie. To zostawmy. To z kolei moim zdaniem w trzech miejscach można by się pokusić jeszcze o element korekty, bo na stronie 23 piszecie Państwo, że uchwała o poszerzeniu możliwości dofinansowań i przejścia na inne rodzaje źródła palenia w piecach, doszedł nam pelet między innymi i jesteśmy już w półuchwale. Z kolei Państwo w momencie podjęcia tej uchwały w lutym czy w marcu, no mamy tę informację, że tej uchwały jeszcze nie ma, tymczasem ona już jest. Więc pytanie, czy to poprawiamy, korygujemy, żeby doprowadzić do zgodności w momencie podejmowania uchwały. Jak Pan doktor powie?
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że opracowywanie i uchwalanie tego typu dokumentów związane jest z przeprowadzeniem też ustawowo przewidzianych takich czynności formalno-prawnych. I tak jak opinia starosty dotycząca projektu tego dokumentu pewnie nie zmieniłaby się w tym zakresie, to kwestia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli wystąpienia Państwa do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Sanepidu, w tym zakresie mogłoby ulec zmianie z tego tytułu, że wymagałoby dodatkowej oceny i analizy. Więc ja na dzień dzisiejszy nie sugerowałbym takiej korekty. Jeżeli Państwo byście uważali za konieczne i potrzebne i użyteczne wprowadzenie takiej zmiany, to żeby ją wprowadzić po uchwaleniu, jako kolejną korektę, po zasięgnięciu oczywiście opinii Regionalnego Dyrektora, bo w tym momencie Państwo musielibyście wystąpić ponownie do Regionalnego Dyrektora o opinię, załączając odpowiednią analizę skutków wdrożenia tej uchwały, ta opinia tam o tym radzie jak długo trwała? Wydaje mi się, że około miesiąca. Około miesiąca trwała opinia. Oczywiście pod warunkiem, że ten wystąpienie jest kompletne, pełne i zawiera te wszystkie elementy, o którym regionalny dyrektor prosi. Więc tworzy to pewne ryzyko, które się troszeczkę ograniczają w momencie, kiedy Państwo przyjmujecie do wdrożenia. Dokumentacja jest wdrożona i na każdym etapie możecie Państwo, bo dokument ma charakter otwarty, czyli możecie Państwo korekty do niego wprowadzać na każdym etapie funkcjonowania, w momencie, kiedy pojawiają się nowe potrzeby, nowe pieniądze, nowe zadania, nowe obowiązki i nowe regulacje. Czyli za każdym razem można takie korekty wprowadzić. Oczywiście po zasięgnięciu opinii, znowuż, jednego organu, uzgodnieniu z kolejnym organem. Teraz byśmy ten cały proces cofnęli i trudno powiedzieć, jaki byłby to efekt.
Jest miłością. Więcej zagrożeń niż ewentualnych sukcesów. W związku z tym, co warto było to usłyszeć od autorów opracowania, lepiej tego już nie dotyka. W związku z tym wycofuję kolejne dwie wątpliwości i mamy właściwie powrót do opracowania 2024. To tyle z mojej strony. Więcej nie będziemy komplikować, bo narobimy sobie, krótko mówiąc, kłopotów. Dziękuję bardzo.
Tak jest. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Samo opracowanie dokumentacji, uchwalenie dokumentacji, zaprezentowanie Państwu, to jest oczywiście pewien proces, ale kwestia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez organ ochrony środowiska, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, to jest procedura, która może być bardzo skomplikowana i ona może się zakończyć naprawdę w najróżniejszy sposób. Może będzie trwała długo, bywa bardzo bolesna, a na samym końcu pojawiają się zapisy, które niekoniecznie by satysfakcjonowały tutaj Państwo jako włodarzy, a burmistrza jako osobę, która będzie odpowiadała za tą regulację w wprowadzeniu. Więc zwykle w takich sytuacjach odradzam tego typu działania.
Czy ktoś ma pytania jeszcze do Pana doktora? Wątpliwości? Rozumiem, że nie. Pan burmistrz, proszę.
Jeżeli Państwo radni pozwolicie, trochę podsumowująco, to, że ten materiał jest rzetelny, to już wiemy i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu doktorowi, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Już od lat współpracujemy z Panem doktorem i chciałbym też tutaj wspomnieć tą sytuację sprzed początku pierwszej, poprzedniej kadencji, gdzie mieliśmy przy tym terenie, przy punkcie przesiadkowym, można powiedzieć, sprawę związaną z takim inwestorem, który chciał zajmować się przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Wówczas prosiliśmy pana hetmanego. Chciałem tutaj zwrócić Państwa radnych uwagę, że wówczas zwróciliśmy się do Pana doktora o pomoc w tej kwestii i ta pomoc była nam udzielona z powodzeniem, bo tego inwestora nie ma na terenie naszej gminy, na terenie miasta, a przede wszystkim jednostka BBS specjalizuje się w takich trudnych tematach środowiskowych. Jest to duża firma, która zajmuje się też projektowaniem w różnych branżach, między innymi też w dziedzinie kolejnictwa. Także my tutaj akurat od lat już współpracujemy z firmą BBF. W tym zakresie środowiskowym z panem doktorem, jak widać, z powodzeniem. Także ja za to chciałbym serdecznie podziękować.
Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Potwierdzam, zajmujemy się bardzo szerokim wachlarzem zagadnień. Z wielką, że tak powiem, estymą, przyjemnością przyjeżdżamy tutaj do Państwa i traktujemy to Państwa oczekiwania, ale też te drobne, jakby to powiedzieć, uprzejmości, które dla nas akurat nie sprawiają specjalnego wyzwania, a mogą być dla Państwa kłopotliwe. Z dużą przyjemnością tutaj pomagamy, jeżeli jesteśmy w stanie tutaj pomóc i tym bardziej, że widzimy, że ten efekt, który uzyskujemy, on rzeczywiście jest realnym efektem, jest realną korzyścią dla państwa, dla samorządu, dla mieszkańców. I to jest fajnie się ogląda takie rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Coś do pana doktora? Jakieś wątpliwości? Błędy? Ktoś znalazł wypracowania? Bo to się zawsze zdarzy, więc... Znam? Nie, niech pan wie, że panie burmistrzu znalazłem.
Zawsze się znajdą literów.
Zawsze się, ale to nie jest złośliwość z mojej strony, ani nic, po prostu zawsze się znajdą. To wiadomo. Znaczy się może jeden błąd, jedną wątpliwość. Na stronie 11 to jest tylko błąd stylistyczny i nic więcej. Ale mam pytanko takie bardziej szczegółowe. Na 34 stronie do tabelki to już jest, chodzi o budowę i modernizację dróg w efektach realizacji zadania. Powtarza się jedna inwestycja, przebudowa ulicy Nowej w Dobierzynie, dokumentacja w 2021 i pojawia się w 2022. To tak miało być, czy po prostu, nie wiem, było kopiuj wklej i przeszło na ten 22. To może, nie wiem, ustalimy to później.
Szanowni Państwo, to jest do ustalenia, ponieważ my staramy się korzystać z materiałów źródłowych, z Państwa materiałów i co do mechanizmu finansowania niektórych zadań, to nie wnikamy w niej. One czasami wyglądają w sposób dość skomplikowany, ale Państwo macie swoje podejście finansowo-porządkowe. Więc rozbicie jakiegoś zadania na mniejsze cząstki, nie chcemy czegoś sztucznie agregować, bo Państwo to finansujecie w różny sposób, z różnych źródeł, więc tutaj jest kwestia tylko wewnętrzna Państwa, czy pozostaje to w taki sposób, czy nie.
Akurat to mi się rzuciło w oczy, bo na pewno ta droga była robiona w jednym roku, więc... Okej, okay, to po prostu tylko dostałem. Z mojej strony tyle.
Dokumentację i być może wykonano inwestycję w 22, ale było to przekopiowane i ta sformułowanie dokumentacji jeszcze raz.
Także do ustalenia.
Że taki mały, drobny. Nie ma znaczenia.
Czasami mi się takie rzucało, że panie burmistrzu, to pan wie. Wpadną w oko. No wiadomo, kto mieszka przy tej ulicy. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Do tego. W takim razie dziękuję bardzo panie doktorze za obecność, za przedstawienie tego programu. Przechodzimy dalej, tak? Czy jeszcze coś?
Bardzo dziękuję oczywiście za zaproszenie i z miłą przyjemnością zawsze do Państwa przyjeżdżam.
Dziękuję bardzo. Chwila przerwy, tak? Tak. Okej, 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady i przechodzimy do omówienia dalszych uchwał. Planistyczna Strzelecka, bardzo prosimy. Jak zwykle opowie nam o niej Pan Łukasz. To tak zwana autorska uchwała Pana Macieja Leśnego.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Świeciński Łukasz. Znów mam przyjemność spotkać się z Państwem w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziś z kolei zaprezentuję Państwu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonej w Wielkiej Wsi przy ulicy Strzeleckiej. W tej chwili jest wyświetlany Państwu system informacji przestrzennej, gdzie jest pokazany obszar objęty przystąpieniem do opracowania tego planu, czyli widzimy, że jest to rejon między ulicą Strzelecką a ulicą Łąkową. Co do szanowni Państwo założeń samego planu miejscowego, no to tutaj nie mam czym się za bardzo pochwalić pod kątem projektowym, bo jak Państwo zauważyliście, mamy jedynie dwie funkcje przestrzenne, z czego jedną tą główną, tą dominującą, i są to tereny zieleni naturalnej. Przez tereny zieleni naturalnej rozumiemy wprost obszary zielone, na których wprowadzamy zakaz budowy budynków z dopuszczeniem ewentualnie lokalizacji obiektów małej architektury z ograniczeniem oczywiście lokalizacji czy też lokalizacji budowli o wysokości powyżej 5 metrów. Te zapisy są bardziej zapisami regulacyjnymi, ochronnymi, ale też pozwalają w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, żeby te tereny zagospodarować na funkcję może nie rekreacji, ale na takie urządzone funkcje zieleni. Dodatkowo pojawia się tutaj teren komunikacji drogowej wewnętrznej. Jest to poniekąd wynik też poszerzenia układu komunikacyjnego, który już tam powstał w rejonie ulicy Strzeleckiej. Postanowiliśmy kontynuować go aż do ulicy Łąkowej, zakładając, że tylko niewielki fragment z tego terenu zieleni zostanie poszerzony pod układ komunikacji, dodam, czy też zaznaczę, wewnętrznej, nie publicznej. Zakładając, że w przyszłości, jeśli te tereny będą dalej się rozwijać, no to oczywiście kosztem tych terenów również ta droga zostanie w dalszej części wydzielona. Jeśli chodzi o procedurę planistyczną, to rozpoczęliśmy ją uchwałą intencyjną dokładnie 26 czerwca 2024 roku. Czyli w dość szybkim tempie udało nam się ten plan przeprocedować. Dziś Państwu go mamy przyjemność zaprezentować. Wynika to głównie z problematyki tego planu, która nie jest skomplikowana. Tym samym wszelkie opinie i uzgodnienia udało nam się pozyskać pozytywne, bez większych tutaj jakichś problemów. Najważniejsza informacja to jest to, że oczywiście przeprowadziliśmy proces konsultacji społecznych na sprawie planu. Mieliście Państwo przyjemność również otrzymać do tej uchwały taki raport przeprowadzenia konsultacji społecznych, który jest od pewnego czasu już wymogiem ustawowym. Przedłożyliśmy Państwu wszystkie informacje z nim, co zostało dokonane, jaki proces konsultacyjny wyglądał. Dopowiem, że składał się on z trzech takich podstawowych, może nie etapów, ale z trzech takich podstawowych czynników, mianowicie z możliwości składania uwag do tego projektu. I te uwagi można było składać od 19 grudnia do 17 stycznia 2025 roku. Podczas tej konsultacji kolejnym etapem był mój dyżur, czyli dyżur projektanta, który również miał miejsce. On dokładnie odbył się 7 stycznia w godzinach poza pracą urzędu, tak żeby każdy zainteresowany mógł się spotkać niekoniecznie w godzinach wczesno-południowych czy południowych, tylko miał miejsce po godzinie 15. Jak i odbyło się oczywiście spotkanie otwarte tutaj w naszej sali miejskiej, gdzie również byliśmy dostępni już nie tylko ja jako projektant, ale również przedstawiciele samorządu. I co najważniejsze z tego procesu, myślę, że tutaj trzeba o tym powiedzieć, nie wpłynęły żadne uwagi do tego projektu planu. Tym samym zakończyliśmy ten etap konsultacji i dziś mogliśmy Państwu zaprezentować ten projekt. Dziękuję. To tak tytułem omówienia. Jeśli Państwo macie pytania, chętnie postaram się odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. To jest plan mający na celu ochronę nielicznych w naszej gminie terenów zielonych. Plan autorski pana Macieja Lechniaka, opracowany był oczywiście przez pana Łukasza. Czy jakieś pytania do tego? Nie ma problemu.
Ja tylko chciałbym jedno słowo, jedno zdanie. Zanim pojawiła się inicjatywa wywołania i przygotowywania tego projektu i miejscowego planu, pierwotnie wpłynęły warunki zabudowy na budowę małego osiedla w tym rejonie, co nie było. Uważam, że tej lokalizacji w tym miejscu przyszli mieszkańcy, nabywcy zetknęli się z dużymi problemami, no my jeszcze z większymi, dlatego też staraliśmy się zabezpieczyć ten grunt naszym miejscowym planem. Tylko powiem, że jest to ten deweloper, który przy gminie z gminą, przy granicy z gminą Duszniki już zabudował budownictwo wielorodzinne. No i szukał różnych lokalizacji, sobie wybrał to miejsce i wpłynęły wówczas warunki zabudowy. To była jedyna słuszna decyzja, żeby no, zabezpieczyć ten grunt miejscowym planem. No i to jest pokłosie właśnie ówczesnej decyzji jeszcze z poprzedniej kadencji.
Tak, dokładnie. A tym bardziej, że to praktycznie teren zalewowy, tak jakby, nie? A co z terenami zalewowymi, to już to zeszło roczna powódź pokazała. Oraz w sąsiedniej gminie takie bardzo nowe osiedle na terenie zalewowym chyba idzie do wydłużenia. Ale tam się jeszcze ciągnie cała procedura. Tak, dokładnie. Tak, przy Mogliniec. Prawdopodobnie do wydłużenia całe. Już sprzedam. Dziękuję bardzo. W takim razie nie ma więcej pytań, tak? Nie widzę. Dziękujemy panu.
Bardzo proszę, dziękuję.
Krótko, sprawnie, szybko.
Dziękuję.
Dziękuję. Następne uchwały. Mamy plan prac Komisji Rewizyjnej. Jak co roku musi być uchwalony plan pracy Komisji Rewizyjnej. Pan przewodniczący taki plan złożył po konsultacji ze swoimi członkami. Czy ewentualnie Państwo by mieli jakieś uwagi do tego? Nie ma. Pozytywnie opiniujemy. Idzie na sesję, tak? Ok. No i została nam ostatnia uchwała w sprawie, o której rozmawialiśmy już miesiąc temu i obiecałem, że do tego wrócimy. Zintegrowany plan inwestycyjny. Działki tutaj na Wysopce. My to szerzej omawialiśmy miesiąc temu. Tak jak mówiłem, uzgodniliśmy, że wrócimy do tego tematu na tej komisji, po miesiącu, żeby inwestora dłużej nie trzymać niepewności, żeby się określić. Tak jak już wspominałem, to dla nas nowość, nigdy w takim trybie jeszcze nie uchwalaliśmy żadnego planu. Powiem szczerze, jest to dość ciekawa opcja, ale jeżeli chodzi o ten teren, no to mamy kolizję z planowaną obwodnicą północną Buku, a że jesteśmy dopiero na początku prac koncepcyjnych, to nie jesteśmy w stanie określić nawet przybliżonego korytarza przebiegu tej obwodnicy, który powinniśmy zarezerwować na przebieg. A to dopiero, żeby określić przebieg niski jezdni i infrastruktury, także tu by było ciężko moim zdaniem. Dodatkowo no przypomnę, że trwają prace nad planem ogólnym i to też jakby jest
moim przekonaniu hamulcem do tego. Dlatego według mnie na razie nie powinniśmy podejmować uchwały o uchwaleniu tego planu. Co Państwo o tym myślą? Ja swoją opinię przedstawiłem. Co Państwo o tym myślą? Jednomyślnie? Moja wersja, tak? Czy Pan Burmistrz ma do dodania, czy nie?
Tylko mogę powiedzieć, proszę Państwa, że obwodnicą północną Buku faktycznie postęp prac jest zaawansowany, ale nie na tyle, żeby móc wskazać, czy i ile będzie konieczność wejścia w tą działkę, którą by chciał zabudować inwestor. Jakieś tam wyobrażenia już wstępne są wyłożone przez projektantów na takim spotkaniu, w którym byłem z panem Tomkiem. Na razie żadna jeszcze jakby przebieg tej obwodnicy nigdzie nie został wyłożony, jeszcze nie jest to etap przed procedowaniem decyzji środowiskowej. No więc jest tutaj absolutnie też się przychylam tutaj do opinii pana przewodniczącego. No po prostu no, nie stać nas na błędy, a wiemy jak bardzo wyczekiwana jest ta obwodnica, więc powinniśmy się w tym zakresie na ten moment uważać, wstrzymać. Jeżeli Państwo w taki sposób wyrażacie też swoje zdanie, to konkluzją tego będzie na pewno zwrócenie się do inwestora z informacją właśnie, że ten projekt tego planu nie znajduje jakby pozytywnej z Państwa strony opinii.
Pan wiceburmistrz, proszę. Szanowni Państwo radni, wróćmy do tej komisji sprzed miesiąca. Wtedy wydawało się, że ten kierunek mamy obrany i możecie być Państwo zdziwieni, że w materiałach jest uchwała w kierunku pozytywnym. Były dwie koncepcje, którą wybrać po konsultacji tutaj z obsługą prawną. No wyszło na to, że powinien być jeden projekt uchwały, także macie Państwo projekt uchwały w kierunku pozytywnym. Przygotowany tak jakby pod uchwalenie lub nie podjęcie tej uchwały. I żeby przeprocedować całą tą historię, no to wypadałoby, panie przewodniczący, dzisiaj wypracować opinię komisji, jak państwo będziecie uprzejmi, w kierunku takim lub takim. Nie chcę podpowiadać którym, ale sugestie już padły. No i za tydzień przeprocedowanie tego do końca, czyli albo podjęcie tej uchwały, albo nie podjęcie. Jeżeli Państwo tej uchwały nie podejmiecie, no to procedura jest zakończona. Wpłynął wniosek do przewodniczącego. Rada zajęła stanowiska i właściwie procedura jest zakończona. Zakładamy, że negatywnie i tematu nie ma. No tak by się wydawało i tak należałoby oczekiwać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma do tego coś chciałby dopowiedzieć? W takim razie, Szanowni Państwo, w tym przypadku ja zarządzę głosowanie no, nad negatywną opinią, że negatywnie opiniujemy tą uchwałę. Kto jest za negatywną opinią do tej uchwały? Ktoś się wstrzymał? Ktoś był przeciw? Jednogłośnie. Negatywnie opiniujemy tą uchwałę. Czyli konsekwencją tego będzie to, że za tydzień na sesji, jeżeli nic się nie zmieni, a myślę, że w opinii Państwa się nic nie zmieni, no będziemy ją odrzucać. Tak, nie uchwalimy jej, tak? I myślę, że wszyscy rozumiemy to, tak? Czy ewentualnie na sesji jeszcze przypomnieć przed uchwaleniem tej uchwały, tak? Tak? No wychodzi na nie, tak. Tak by wychodziło. W kontekście tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie mamy więcej uchwał. Aha, budżet, tak. Budżet. No, wielkość tej, no, jestem zaskoczony o wypowiedzi rozmiarem tej zmiany budżetu. Proszę Pani Ania.
panie przewodniczący, państwo radni. To jest, prawdzie mówiąc, taka korekta, bo te środki, które tutaj teraz zabezpieczamy, to zmieniamy ze środków bieżących na wydatki majątkowe i dotyczy to zadania dotacja celowa dla instytucji kultury Biblioteki na cyfryzację kina Wielkopolanin w kwocie 27 920 zł oraz dotacja celowa dla instytucji kultury Biblioteki na modernizację kina Wielkopolanin w kwocie 164 820 zł. Te środki były zabezpieczone, ale w środkach bieżących zmieniamy tylko na majątkowe i jeszcze zabezpieczamy kwotę 29 tysięcy, bo wpłynął taki wniosek, że jest konieczność zakupu sprężarki do butli powietrznych, aparatów oddechowych dla OSP w WUK-u i te środki zabezpieczamy ze środków bieżących i to też będą środki wydatki majątkowe. Oraz jeszcze jedna mała korekta, która dotyczy tylko nazwy wydatku i dotyczy to zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i jest tylko dodatkowy opis przy tej inwestycji. Przychody nam się nie zmieniają, rozchody nam się nie zmieniają, dochody pozostają bez zmian i wieloletnia prognoza będzie dostosowana do tych zapisów tutaj jako majątkowe wydatki, które tutaj wymieniłam. I to są wszystkie zmiany do uchwały.
Od tego czasu Państwa informowałem o tym, że udało się w tym roku pozyskać finansowanie na cyfryzację kina. Ta cyfryzacja już jest chyba ponad 10 lat. Jesteśmy po cyfryzacji, wymaga jakby koniecznie kolejnych zakładów, ale było też pozyskane tam znaczące dofinansowanie. Taki wniosek był skierowany przez dyrektora biblioteki i to było planowane do budżetu, to jest ta zmiana tylko taka kosmetyczna, więc tylko chciałem tą informację jeszcze Państwu przypomnieć.
Okej. No nie mam więcej uchwał. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... O, Pani Mario.
Nie, ja to, że dnia 17 lutego Komisja Spraw Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję mieszkańców Wysoczki w sprawie fotowoltaiki. Uznają petycję za zasadną i uchwała zostanie wprowadzona na najbliższej sesji. Dziękuję.
Czyli tak naprawdę do projektu uchwał. Czyli mamy się spodziewać projektu uchwał.
Tak, na środowej sesji będzie, nie?
Okej, dobrze.
Także będzie wcześniej wysłane, nie?
Dziękuję bardzo. Dobrze, to przechodzimy, nie ma więcej uchwał, przechodzimy do spraw bieżących. Kto z Państwa ma jakąś sprawę bieżącą do Pana Burmistrza, do Urzędu? Ania, proszę.
Mam pytanie, ponieważ widziałam, że Select umieścił informację o zbiórce odzieży. Czy u nas też taka będzie przeprowadzona co dwa tygodnie?
Już, jeżeli nie dzisiaj, to na pewno jutro. Powinien już być zamieszczony w naszych mediach, na stronie internetowej ten harmonogram. Na ostatniej sesji, odpowiadając Pani Radnej Marii Korniosz, informowałem, że byłyby to dodatkowe jakieś wydatki w ogóle, ale zwrócił się do selektu podmiot, który jest zainteresowany taką zbiórką.
Jeżeli można to powiedzieć,
to jest to duże udogodnienie, ja myślę, że dla mieszkańców, więc będzie
to dodać, że to ma być czysta odzież.
Ale to oczywiście, wyselekcjonowana w takim sensie, że musi być postępowana wedle tam zaleceń już. Ja oczywiście wspomnę na sesji na pewno.
Możliwość jeszcze, aby na przykład raz na pół roku albo na pół roku może zakład komunalki jeździł i zbierał taką odzież, która już nie nadaje się po prostu.
Zakład gospodarczy komunalny nie może.
Nie może. Generalnie mieszkaniec musi sam dowieść do przodu.
Tak, ten temat omawialiśmy, nie ma takiej innej możliwości.
Jeżeli chodzi o zbiórkę tekstyliów, to najbliższa jest 4 marca, za dwa tygodnie.
Polecam aplikację harmonogram.
Jeżeli powiedzie się sukcesem, no myślę, że będzie ponawiana, więc będziemy informować na pewno każdy raz.
Tak, a propos panie burmistrzu, tej zbiórki właśnie, czy Select przewiduje jakieś oddzielne worki do tego? Jakiś kolor oddzielny, czy coś takiego?
Nie,
czy będzie dystrybuował, bo były takie do mnie pytania, czy Select będzie dystrybuował jakieś worki właśnie do tych tekstylów?
Niestety nie.
Ja tylko uzupełnię, jak Państwo pozwolicie, bo do dzisiejszego dnia ta akcja. Harmonogram umieścił Select i to jest dostępne. I wszyscy mieszkańcy, bo to pytają, co będzie, jak będzie. I istotnie tam co dwa tygodnie, 4 marca i kolejne 2 tygodnie. To jest jedna czynność. Natomiast dopracowujemy z porozumieniem z Selectem plakat, który ma to bardziej upowszechnić. Ukaże się niebawem, ale jego treść i zawartość, i kolorystyka musi być ustalona w sposób bardziej przystępny. No i to musi być z nimi skonsultowane, bo to, proszę Państwa, jest akcja Selectu. Żeby nie było tak, że gmina to organizuje i bierze to jeszcze ten ewentualny sukces lub porażkę pod siebie, tak? Czy za to będziemy odpowiadać? Bo zwróćcie Państwo uwagę, że ta firma, która się tam zgłosiła, wiemy, jaka nie chce jej wymieniać. Póki co z tego, co wiemy, to topografii tej gminy nie zna. Więc jaki to będzie wydźwięk po pierwszej akcji, możecie Państwo mieć różne sygnały, że worki na pewno zostały wystawione, leżą sobie dzień, 2, 3, 5, 8 i niech to komunalka zbierze. Przypomnę, że myśmy władztwo nad odpadami poddali Selectowi uchwałą Rady. W związku z tym za wszystkie te akcje odpowiada Select, żeby nie było tak, że mieszkańcy i Państwo radni się za chwilę zwrócicie, niech to zbiórka pozbiera. Z tym może być jakiś problem, więc chcemy to jakby zupełnie przerzucić albo umiejscowić naprawdę z odpowiedzialnością do Selectu, jeśli ta akcja mieszkańcom się nie spodoba albo nie przyniesie skutków, a proszę sobie wyobrazić, że w tych workach mogą być różne rzeczy, a niekoniecznie odzież i do tego jeszcze czysta. Tak, zgłosił się zewnętrzny podmiot, już nie powiem skąd, do Selectu. Select wchodzi w tą rzecz, podpisał umowę i proponuje nie tylko w Buku, ale w innych też. Także jest taka możliwość, akurat się zbiegło z oczekiwaniem Państwa, Pani Radnych właściwie, bo tak zapadło chyba miesiąc temu. Natomiast skutek tej akcji może być różny. No zakładamy, że będzie pozytywny, ale znamy te kuby, które były na terenie gminy, przy cmentarzu, jak różne Państwo wiecie, co potem było. Nie? Takie mini wyspiska śmieci się przy tym zrobiły. No ale nie chcemy też tego hamować. No bo władztwo, tak jak powiedziałem, do Selectu oddaliśmy jako gmina, więc troszkę niestety musimy się temu podporządkować. Ale będzie taki plakat informacyjny, wyraźnie firmowany przez Select. Niebawem. To tak uzupełniająco, Panie Burmistrzu, bo to z dzisiejszego dnia.
Tak, a ja polecam aplikację ekoharmonogram. Bardzo dobra. Czy ktoś jeszcze w sprawie bieżącej przypominać? No właśnie, z tym śniegiem. Na razie mróz jest. To jakoś nic. Jakoś nic. Za kilka dni ma być inaczej. Ja rozumiem, że nie ma żadnych zgłoszeń. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam posiedzenie, wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję.